Dzisiejszym, zgodnie z porządkiem obrad, mamy dzisiaj do zaprezentowania materiały sesyjne oraz przedstawienie projektu budżetu na rok 2016 w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych dla wszystkich jednostek, również spółek gminnych, ZIK, projekt planu modernizacji sieci i CTS, jak również zaprezentowania. Zaczniemy oczywiście od zaopiniowania materiałów sesyjnych i tak jak Państwo macie w porządku. Obrad pierwszym punktem dotyczącym naszej komisji jest projekt nr 185 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Zbigniewa K. na działalność burmistrza miasta Czelać naruszającej jego prawa własności jako współwłaściciela nieruchomości działki zabudowanej nr 272/22 i uznanie jej za bezzasadną. I też pan Zbigniew jest. I mamy też jeszcze kolejną skargę pana Artura M. Pan Artur, tak? Czyli panów mamy. W pierwszej kolejności zajmiemy się projektem nr 186. Czy pan Zbigniew chciał przedstawić nam swoją treść swojej skargi? Oczywiście Państwo otrzymaliście wszelkie materiały.
Dlatego nie będę przedstawiał. Jeśli stawi na ten temat.
Prosiłbym tylko Pana, zanim Pan zacznie, o przedstawienie się, bo posiedzenie jest nagrywane.
Jestem mieszkańcem Czelaci.
Dziękuję.
Teraz już materiały na tej przygotował uchwała odnośnie mojej skargi, jednej i drugiej. Pozwoliłem sobie na ustosunkowanie się do tych wszystkich odpowiedzi. I tak, w związku z informacją o planowanej kwestii Rady Miasta, na której skarga na działalność burmistrza jako niezgodnego z prawem ma postać uznana za bezzasadną, jestem zobligowany do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Skargę podniosłem zarzuty dotyczące przeprowadzenia inwestycji na działce nie należącej do gminy, jak tylko prywatnej. Numer działki 272/22. Ponadto wykonanie części praw niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Bulwersujące jest szatanie publicznych pieniędzy na przeniesienie wartości prywatnej działki, co jest uwłaszczone również publicznie. Poprzez wykonanie nowej części nawierzchni oraz poszerzenie szerokości dojazdu do szkutnika, znajdującego się na terenie prywatnej działki. Przecież tłumaczenie się różnego rodzaju uzgodnieniami nie zawiera informacji, że konsultanci i projektanci posiadali wiedzę o istnieniu różnej własności działek dla planowanej inwestycji. Zapewne gdyby organy gminy poinformowały o tym fakcie zainteresowanych, projekt miałby inny kształt i inne uzgodnienia. Moje zdziwienie budzi sam projekt wykonany bez przedstawienia projektantowi prawa do dysponowania działką. W tym przypadku dwoma działkami, to jest 272/3 stanowiącą własność gminy i 272/22 będącą własnością prywatną. Stanowi o tym artykuł 4 prawo budowlane. Zatem można przyjąć, że we wniosku do starostu również jest zawarte informacje o braku prawa dysponowania całym terenem przeznaczonym pod inwestycję. W planie organizacji ruchu na rzeczonym parkingu również nie ma informacji o innym właścicielu części budynku. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dokładnie określa wymogi parkingu. W paragrafie 21 nie ma tam ani słowa o jakichkolwiek granicach. Dyrektor MZGK nie wyjaśnił w swoim piśmie z dnia 23.10.2020 roku zasadności postawienia drogi na drodze wewnętrznej, jaką jest parking, ani podstaw prawnych tej decyzji. Nieprawdą jest również, że znak B36 jest postawiony zgodnie z rozporządzeniem. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury znak B36, zakaz zatrzymywania się, stosuje się w celu wyeliminowania zatrzymania się na tych odcinkach ruchu, na których nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie przepustowości i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz w pobliżu obiektów specjalnych, na przykład banki, tanki, obiekty mądrych itd. Który potrzeba oznakowania znakiem B36 wynika z odrębnych przepisów. Znak B36 jest bardzo uciążliwy, jako bardzo uciążliwy dla kierujących, ponieważ wymieszany jedynie w niezbędnych, uzasadnionych warunkami ruchu przypadkach. Zatem powinien być ograniczony czas obowiązywania znaku. Ograniczenie zatrzymania się powinno dotyczyć tylko godzin największego natężenia ruchu. Znak B36 powinien być stosowany przede wszystkim w miastach, na ulicach układu podstawowego, prowadzących komunikację zbiorową, autobusową lub trolejbusową oraz na wąskich ulicach dwukierunkowych o dużym natężeniu ruchu. załączniku nr 1, dział 1.5.2, sposób umieszczania znaków, w sposób precyzyjny określono na długości, w jakiej można stawiać znaki drogowe. Dla znaku B36 jest to odległość minimalna 0,5 metra od krawędzi znaku do innego. Tłumaczenie zaistniałej sytuacji można uznać za nieprawdziwe, niemerytoryczne i nie mające potwierdzenia w przepisach ustawy. W związku z przedstawionymi faktami otrzymuję swoją skargę na burmistrza, uznając ją spełnić za zasadną. To wszystkie pierwszej skargi. Proszę o wszystkich list, które tam były kierowane w korespondencji do burmistrza. W sprawie skargi na wykorzystywanie straży miejskiej w celu prywatnych muszę stwierdzić, że burmistrz rozwija się sprawą, ponieważ interwencja straży miejskiej, ja nigdy, kiedy sam był prywatny burmistrza, prowadzę przed burmistrza, nie mógł przejechać do swojego garażu usytuowanego na działce 272 przez 5. Prawidłowo zaparkowany samochód marki Audi nie przeszkadzał dojść do wspomnianego garażu, ponieważ za nim nie ma żadnej drogi dojazdowej, tylko chodnik stanowiący część nieruchomości nr 6, która nie posiada służebności przyjazdu dla żadnych sympatycznych działek. Wyznaczył jest zatem stwierdzenie funkcjonariusza straży miejskiej, że był zaparkowany na drodze wjazdowej, albowiem takowej nie ma. Faktem jest, że jedynym nieprawidłowo zaparkowanym samochodem był Volkswagen Passat. I na nim powinna skupić się interwencja nieprawidłowo funkcjonariusza straży miejskiej. Przybywając do mojego mieszkania, wyraźnie zaznaczył, że robi to na prośbę burmistrza znajdującego się w swoim samochodzie. Tylko z tego współczucia dla niewdzięcznej roli funkcjonariusza straży miejskiej przedstawiłem samochód. Burmistrz brak swojej interwencji mógł w prosty sposób przedstawić, przedstawiając wyniki rozmów telefonicznych. Zatem jedyną osobą zainteresowaną złożeniem drogi do swojego garażu był burmistrz. A przecież mógł do mnie przyjść osobiście i o przepuszczenie swojego samochodu po prostu poprosić. Natomiast kartkołomne tłumaczenie komendanta straży miejskiej co do podstaw prawnych interwencji jest kuriozalne, zwłaszcza powołanie się na artykuł 49 prawa o ruchu drogowym. Jedynym zgodnym z prawem jest stwierdzenie, że za organizację ruchu odpowiada zarządca nieruchomości i zdecydowanie jest władny wprowadzić jakiekolwiek zmiany organizacyjne dotyczące ruchu na drogach wewnętrznych i nieruchomości. Faktem jest, że spółdzielnia mieszkaniowa nie wprowadziła żadnej organizacji drogowego na chodnikach znajdujących się na nieruchomości nr 6. I to się odnosi również do tej skargi.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pani burmistrz, w Urzędzie Miasta chciała się odnieść.
Nie, odniesiemy się oczywiście do złożonych przez pana obydwu zasadów. A czy to możemy poprosić o teraz naprawdę przepisy właściwie, że możemy prosić, żeby pan tam mieszkają tak trudno po prostu do końca się zorientować, co pochodzi. Nie przypuszczam, żeby pan po prostu mówił też jakąś nieprawdę, ale na pewno jest stwierdzenie, to jest komentarz straży miejskiej w Czoladzi. Jest tu takie znamienne zdanie, które by niejako potwierdzało wersję pana Zbigniewa Koczewa. O czym się po bardzo długiej wywodzie, którego tu nie będę czytać, więc zapytam sobie jedno zdanie. Jedyne, co można stwierdzić, to przy takim oznakowaniu kierowca pojazdu Audi, czyli to jest pana samochód, nie popełnia wykroczenia. Do momentu, gdy inny kierowca nie zaparkuje obok i zostanie zablokowany przejazd. No to jest właśnie śmieszne zdanie, szanowni państwo. I na podstawie tego zdania, napisanego przez komendanta straży miejskiej, no można jednoznacznie powiedzieć, że pan skoczył na rację. I cała sprawa, ta biurokracja chyba jest po prostu niepotrzebna. Poza tym pan komendant straży mówi, że odebrał zgłoszenie z telefonicznością jednej osoby. No nie sądzę, żeby nie znał pana burmistrza. Uważam, że no wszędzie po prostu powinna być jakaś taka normalność i takie życzliwe podejście i jakaś taka wzajemna pomoc, bo jeżeli faktycznie trudno, ja po prostu sobie mówię, trudno mi jest powiedzieć, czy tam jest ta droga przejść, czy jest ten przejazd, czy nie ma przejazdu. W każdym bądź razie na pewno nie jest to powód, żeby po prostu kruszyć mury i po prostu wprowadzać w ruch całą machinę, naraża ludzi i Pana na przyjścia, na pisanie, na ustosunkowywanie się. Po prostu uważam, że wszelkie tego typu sprawy należy załatwiać czysto po ludzku. Ja po prostu chciałabym do Pana zastanowienie, ja przyznam szczerze, że trudno było też nam tak dokładnie się wgłębić w to, ponieważ materiały były w piątek po południu, są te niedziela i praktycznie no, trudno było się głębiej czy zainteresować, czy to jest teraz niedzielnie, żeby to wszystko posprawdzać. Dlatego myślę, że czwarty jest tyle czasu, że uda nam się po prostu wgłębić. I ja myślę, że Panie Przewodniczący no, chyba nie będzie głosować tego tematu, bo chyba, że uzyskamy tutaj na dzisiejszej komisji jakieś naprawdę rzeczowe informacje.
Nie radno jesteśmy zobligowani do zaopiniowania tejże skargi, więc głosować będziemy, chyba że tutaj wszystkie strony stwierdzą, że powinniśmy podjąć inne kroki. To jest jedna rzecz. Proszę Pani radna.
Czy ja uważam, że misji, bo to dużo innych naprawdę ważnych spraw do miasta. Chciałam przypomnieć, że Pan Burmistrz jest mieszkańcem miasta i ma tak samo prawo zadzwonić pod straż miejską jak każdy inny mieszkaniec. Przy czym dziwi mnie tylko sprawa, że Państwo to są siedzi, przychodzicie tu do Rady Miejskiej, od razu skarga, a nie potraficie mieszkańcy tyle lat obok siebie, nie potraficie dojść do porozumienia. Ale to, bo też nie zagadzałam się aż tak wnikliwie, że Pan Burmistrz zadzwoni na Straż Miejską, jest takim samym obywatelem miasta, jak my wszyscy. Ma do tego prawo. Dokładnie.
Jeśli można, mam do Pana dwa pytania. Działka numer 272/22 należy do Czarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej? Tak. Jest we współudziale iluś mieszkańców tejże nieruchomości, tak?
Logiczne.
No nie wiem, czy logiczne. Gdyby było logiczne, to bym nie zadał tego pytania. Dobrze. A mam jeszcze drugie pytanie. Pomijając cały tryb prowadzenia skargi i to, że kończy się to w postaci skargi, czy Pana zdaniem jako mieszkańca tego rejonu, czy wprowadzona zmiana organizacji ruchu i remontowanie tego parkingu nie stanowi mimo wszystko lepszego efektu niż to,
w jakim... Inne sprawy, Panie Przewodniczący. Remontowanie parkingu to jest jedna sprawa, a druga sprawa organizacja ruchu.
Czy Pana zdaniem ta organizacja ruchu jest niewłaściwa i wprowadza większe zamieszanie i pogarsza sytuację mieszkańców tam mieszkających niż przed?
Organizacja miejsca parkowania.
Pani Burmistrz.
Jeśli mogę, proszę Państwa, ja nie byłam świadkiem tego zdarzenia, natomiast z przekazu od Pana Burmistrza wiem, że osobą, która dzwoniła ze Straży Miejskiej, był kierowca samochodu, który stał przed samochodem Pana Burmistrza. Pan Burmistrz wyjechał jako drugi. Ponieważ Panowie czekali jakiś czas, nie potrafię powiedzieć jaki, tak jak mówiłam, byłam ani świadkiem, ani uczestnikiem tego zdarzenia. Ten Pan dojechał maksymalnie do rzeka Pana Burmistrza, w momencie, kiedy zobaczył wolne miejsce na parkingu, tam zaparkował. Pan komendant, odnosząc się jeszcze do wątpliwości Pani, Pani Radnej, Pan Komendant Niebyski wyjaśniał nam, na czym polega niemożność czy niedrożność przejazdu. Nie jest istotne, który samochód, ważne, że ten, który podjeżdża jako ostatni, powoduje, że nie ma możliwości przejazdu. I zgodnie z przepisami wzywa się wtedy do udrożnienia ten kierowcę tego samochodu, który w tym miejscu go blokuje, więc jak gdyby liczy się, istotne jest, kto przyjechał jako pierwszy w momencie, nawet jeżeli nie zaparkował niezgodnie z przepisami prawa, to ten samochód, który podjechał jako drugi, zablokował przejazd. Ale tak jak mówię, to są tylko moje wyjaśnienia na ten moment w związku z przekazaną informacją od Pana Komendanta. Po zapoznaniu się tutaj z obydwoma pismami, które Pan składa, to nie mogę się zagadnić w sprawie. Na ten moment nie chciałabym komentować dogłębniej. Trudno mi się powiedzieć.
Oczywiście zakładają, że tam jest przejazd.
Oczywiście, ale z tego co wiem, Pan Burmistrz nie ma przejazdu. Jako, że po pierwsze, Czelacka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma tam projektu organizacji ruchu na tym terenie, a po drugie, chyba nie ma również dojazdu do garaży. Garaże były sprzedawane w latach 90., kiedy nie przywiązywano większej wagi do kwestii nawet ustanowienia służebności. I tak były wtedy sprzedawane. Dzisiaj byłoby to niemożliwe. Żaden notariusz nie sprzedałby działki, na której jest posadowiony garaż, jeżeli nie byłoby dojazdu. Ale tak jak mówię, to są kwestie ogólne i nie chciałabym tutaj odnosić się do tego.
Ale każdy właściciel garażu sobie zdaje sprawę z tego, że nie mając możliwości przejazdu formalnego, powinien się o nią starać. A zwłaszcza tak świetna postać, jak pan mówi, na przykład.
Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo.
No ja jeszcze po prostu aż się prosi powiedzieć właśnie, bo to faktycznie, jak pani Wróżko stwierdziła, nie ma tej drogi. No to jedynym takim sposobem jest takie normalne po ludzku po prostu dogadanie się. I podejrzewam, że sprawa jest na tyle trudna dla wszystkich, i dla tych właścicieli garaży, i dla mieszkańców, no żeby po prostu no nie zachowywać się, nie wiem, czy złośliwie, czy tak nie.
No to jest problem, trzeba rozwiązać, a nie
tymi metodami. Na pewno jest, no tak jak mówię, jest to problem i tu trzeba się na pewno nad tym pochylić, ale na pewno uważam, że no nie jest właściwą drogą nasyłanie tych straży miejskiej, czy po prostu, czy fakt pisanie pism, tylko no po prostu trzeba się po prostu jakoś dogadać. Tam są mieszkańcy, którzy no, może też po prostu. Ale z drugiej strony, jeżeli miasto na swoim terenie zrobiło parking, wybrukowało, to należy się z tego tylko cieszyć.
Ale ja się cieszę.
Ja bym bardzo.
Proszę bardzo, pani burmistrz, proszę bardzo.
Proszę państwa, myślę, że to nawet nie jest kwestia polu na załatwienia tego pomiędzy, przepraszam, na
prawnie są też
panem.
To trochę to takiego odmówi się
szaleńcem, tylko jest to kwestia dojazdu do garaży. Pewnie tych 9 osób czy 8, które są właścicielami garażu, a senatką spółdzielnią mieszkaniową, która jest dwoim właścicielem, będzie użytkownikiem wieczystym tego gruntu. Więc myślę, że to nie jest kwestia personalna.
Tak, ale
albo będą państwo w stanie zawrzeć porozumienie, ale z drugiej strony, jeżeli porozumienie nie było możliwe, to pozostaje droga sądowa i ustanowienie służebne.
Ale na zasadzie ma styczność z działką
gminną.
No.
A czy pan był na przykład w spółdzielni mieszkaniowej pytać właśnie o te sprawy też, czy nie?
Nie, mieliśmy nawet spotkanie, skończyło się tym, że pani MZGK powiedziała, że nam słupki wstawi na granicę. No. To było już takie żenujące.
A nie MZGK, a spółdzielnia mieszkaniowa.
Ale
spółdzielnia mieszkaniowa miała takie spotkanie właśnie z przedstawicielami MZGK. I pani stwierdziła, że nam oni nie chcą robić podgórki, ale ostatecznie nam stawią słupki na granicy. No. I na tym się dyskusja skończy. Pan bardzo szczęśliwy, bardzo szczęśliwy.
Czy ktoś z państwa jeszcze chciał zabrać głos w tym temacie? Proszę państwa, jeśli nie, to jesteśmy zobowiązani do zaopiniowania tego projektu. Mam tutaj dwa projekty, dwie skargi. Pierwsza, numer 185, w sprawie rozpatrzenia skargi pana Zbigniewa K. na działalność burmistrza miasta Czeladź, naruszająca jego prawa własności jako współwłaściciela nieruchomości działki zabudowanej numer 272 przez 22 i uznanie jej za zasadą. Taki jest przygotowany projekt. Proszę państwa, kto jest za takim projektem? 1, 2, 3 głosy za. Kto jest przeciwny? 1 przeciwny.
2 przeciwne.
Przepraszam bardzo, panie radny, 2 przeciwne. Kto wstrzymał się od głosu? I 1 wstrzymujący. Stwierdzam, że projekt nr 185 został zaopiniowany pozytywnie. Jest jeszcze kolejny, numer 186. W sprawie rozpatrzenia skargi pana Zbigniewa K. na działalność burmistrza miasta Czeladź, tym bardziej sprawa dotyczy kwestii zawezwania straży miejskiej. Kto z państwa jest za stwierdzeniem, podobnie jak w przypadku pierwszego projektu o uznanie skargi za bezzasadną? 3 za. Kto z państwa jest przeciwny? 1 przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? 2 wstrzymał. Stwierdzam, że ten projekt również został zaopiniowany pozytywnie w formie przedłożonej nam w materiałach.
Bo tyle w tej kwestii oczywiście, tak jak Pan wie, sprawą zajmie się Rada Miejska i to Rada Miejska stwierdzi, czy skarga jest zasadna, czy też nie jest zasadna. My jedynie zaopiniowaliśmy ją i taką opinię będziemy przedstawiać również jako komisja.
Myślę, że Rada nie zawiedzie.
Do widzenia. Dobrze, proszę Państwa, kolejna skarga. To jest projekt numer 191. To proszę go odnaleźć. Sprawę rozpatrzenia skargi pana Artura M. dotyczącej nieprawidłowości w działaniach dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Radziu i tak jak w poprzedniej treści uznanie jej za bezzasadną. Pan Artur jest. Jeśli pan ma ochotę zabrać głos, to proszę bardzo, proszę się przedstawić.
Nazywam się Artur Bożyk, jestem mieszkańcem Przeladzi. No kolejny raz po prostu z podzielenia mieszkaniowa postawiłam po prostu
Zakład Budynków Komunalnych.
Zakład Budynków Komunalnych postawiłem do ściany. Bo pierwsza sytuacja była taka, że zaproponowano mieszkanie, które miałem odebrać, w ogóle nie chciałem mi udzielić klucze do tego mieszkania. Pani kazała po prostu podpisać umowę. Chodzi mi po prostu, że w maju po prostu ZDK zaczął remontować niby to mieszkanie, które miało większe dzieci i moich córek. Nie poinformowano mnie, co będzie przebiegało, jaki zakres będzie przebiegany z tych robót po prostu. I po przyjściu zgłosili się, bo telefonicznie powiadomili, że mogę się po prostu podpisać umowę. Zgłosili się, chciałem zobaczyć po prostu, co z tym mieszkaniem jest po prostu zrobione, prawda? Pani poinformowała mnie, że nie, że w żadnym wypadku, że mam płacić kaucję, dopiero otrzymam klucze do mieszkania. Więc zgłosiłem się do jednego z radnych o pomoc, który mnie poinformował, co mam dalej robić. No i po prostu zwróciłem się teraz do pani z NWK i poinformowałem ją, na jakie prawa mi przysługują. Pani dała mi po prostu te klucze, jak się okazało, no w tym mieszkaniu było przez 5 miesięcy wymieniane tylko wkład w tym. Mieszkanie, jakie po prostu liczyłem, jakie dostanę, bo pani z NBK stwierdziła, że ja to chyba oczekuję na pałac, czy więcej. No ja oczekuję po prostu, jeszcze prosiłem o pomoc, o zwykłe mieszkanie, do którego się mogę wprowadzić. Mam pytanko, że po remoncie, który został wykonany przez Zakład Budynków Komunalnych, mieszkanie jest do zamieszkania. W mieszkaniu na dzień dzisiejszy, bo nie jest robione, bo to pani powiedziała, że to wszystko jest w moim zakresie. Jest wymiana podłóg, wymiana okien, no i w ogóle do kapitalnego remontu. Ja na posiedzeniu Rady Miasta, jakim brałem udział, sam z inicjatywą, że sobie pomaluję, pogipsuję i tak dalej, ale nikt nie poinformował mnie, że na samym wejściu do tego mieszkania w tym czasie na 15 tysięcy złotych trzeba materiał. Pani z NBK powiedziała mi, że to jest mieszkanie dla uboższej ludności. No to skoro uboższą ludność ten na taki remont, to przy obliczeniu, bo przeprowadziłem sobie fałce od podłogi, od drzwi, bo resztę sobie mogę wziąć całe w tym zakresie, no to ja nie wiem, kogo stać na takie mieszkanie po prostu. I to pani powiedziała, że no niestety, jeżeli nie przyjdę tego mieszkania, jeszcze w ogóle nie poinformowano mnie, że w ogóle podłogi to wszystko należy do mnie. Ja po prostu miałem mieszkanie do remontu, ale nie do takiego remontu. Po prostu chodziło o to, że od podłóg po sufity, no jest to totalna masakra, no zdjęcia, ale po prostu nie umiem tego przyjąć na komputer, żeby Państwo to wydrukować. Kratki wentylacyjne, wszystko pogrywane z kuchni, w ogóle w ostatnich dni dobrze, że zauważyłem, bo bym popisał, instalacja była przerobiona, nie wiem, w jakiś śmieszny sposób, grożąca porażenia problemu śmiercią. Po prostu no dalej nie rozumiem, w jaki sposób ZBK chce mi pomóc, skoro Rada Miejska postanowiła pomóc mi i mojej córce, żeby zostawić tego konta dla nas. A no, ja nadal jestem w pracy, jestem wymeldowany z tego i sobie teraz tak do mnie. No, ja nie wiem po prostu, do kogo się mam zwrócić, no bo cały czas po prostu jestem jakby wprowadzony w błąd albo okłamywany. W ogóle nie do końca jestem informowany, co do mnie należy, jakie mam prawa jako przyszły najemca. W ogóle mi na pytania w ogóle zakręczone odpowiedzi i tak dalej. Nie znam się na prawie, jeżeli chodzi o lokalowym, także no nie stawię na prawnika. nie wiem, co ja mam dalej robić po prostu, bo ja to ostatnie myślenie na tym świadczeniu, że po prostu nie stać mi na przyjęcie. Podłożyłem sobie te sprawdzenie, całe 4000 zł jest na remont, no, ale nie stać mi na remont. Na remont ja myślałem, że jeżeli państwo radni powiedzieli na tym posiedzeniu, że no, chłop się z tym dzieckiem pan prowadzi, no to myślałem, że zrobię remont, a w przeciągu 2-3 tygodni się prowadzę, ale niestety nie mam siły i pieniędzy po prostu na taki remont. I nie wiem w ogóle, kogo słuchać, bo jedna pani mówi, że to jest dla uboższych mieszkań, druga pani mi powiedziała, że to jest mieszkanie o lepszym standardzie.
Dobrze, ja mam takie pytania. Ta dokumentacja zdjęciowa to jest stan obecny tego mieszkania, tak?
Dokumentacja wykonana w czasie wizji, tak jak napisano w piśmie, które Państwo macie, proszę uprzejmie
zeznać.
W związku z oceną pana Artura, że lokal jest niezdatny do zamieszkania, dokonano jego komisyjnej oceny w dniu 6 października 2015 roku. Komisja w składzie pan radny, radny miejski Czelarii Kasi Kowalik, pani dyrektor Kiedrzyn i kierownik Wydziału Zarządzania Nieruchomości pana Kraszota przeprowadziła wizję w lokalu i nie potwierdziła zarzutu przyszłego.
A jeszcze mam takie pytanie. To mieszkanie było przyznane poza kolejnością, rozumiem?
Tak, oczywiście.
Pana, ja powiem tak. Nie chciałbym nikogo urazić, ale z całym szacunkiem wydaje mi się, że w momencie, kiedy ma pan szansę otrzymać mieszkanie poza kolejnością, oczywiście nie jest to mieszkanie w standardzie jakimś najwyższym, ale jednak jakiś standard podstawowy jest tu zapewniony. Jeśli pan powiedział, że potrzebuje zainwestować w to mieszkanie 15 tysięcy, no to też kwestia ocenna, czy to jest duża kwota, czy to nie jest duża kwota w momencie, kiedy dostaje pan to mieszkanie jednak. Także to jest taka moja opinia, ale zupełnie indywidualna. Myślę, że państwo radni się też wypowiedzi na ten temat. Czy ktoś z państwa chciałby, nie, pani burmistrz, zabrać? Proszę bardzo.
Proszę państwa, poprosiłam panią dyrektor, żeby załączyła dokumentację zdjęciową, żebyście państwo mieli ocenę sytuacji, bo z całą pewnością, tak jak tutaj się dzieje, państwo radni i mamy świadomość, w jakim standardzie oddajemy najemcom mieszkania komunalne i mieszkania socjalne. W związku z tym zdjęcia są załączone w kolorze. Mam nadzieję, że państwo również macie w wersji kolorowej. Naprawdę wiele mieszkań, które trafia do naszych najemców, jest w standardzie dużo, dużo gorszym. Mieszkanie ma łazienkę, jak państwo widzicie, jest WC. Bardzo często są to pozostałości po wannie, po WC. Nie ma pieca, tutaj piec jest. Okna są nowe, to również widać. Jest łazienka. Oczywiście, że mieszkanie, jeżeli pan chciał sobie podwyższyć stan tego mieszkania, z całą pewnością można, nie wiem, zamienić ogrzewanie węglowego na gazowe, olejowe. Natomiast w naszej ocenie, co potwierdził również pan radny, uczestniczył w wizji lokalnej, mieszkanie naprawdę jest bardzo przystępne.
Panie przewodniczący, chciałbym zabrać głos.
Proszę uprzejmie.
Pierwsza sprawa to jest taka, że przy rozmowie z panią z NPK, nie wiem, kilka pani tam jest, bo tę panią widziałem chyba pierwszy raz, albo drugi oznaczy, to było rozmowa bardzo taka. Powinno się cieszyć, że nie będziemy wiało na twarzy, nie będziemy kapać się na głowę i tak dalej. Druga sprawa to nie są nowe okna, bo te okna mają ponad 40 lat. Siedzę w budowlance i znam się na oknach. Okna to są w ogóle, jest jedno okno z wkładem nowym, które wymieniono od 5 miesięcy. Okien tych nawet się nie da poregulować. To nie jest zdjęcie obejrzeć, a wejść i zobaczyć na własne oczy. Próbować otworzyć lub zamknąć okno. Próbować otworzyć batun lub go zamknąć. To nie jest. Zdjęcia są porobione no, w pięknym świetle, widzę, bo jeżeli ja umiałbym to zagrać ze swojego starego telefonu na komputer i otworzyć zdjęcia, które ja zrobiłem, to zaczynając od podłogi, od ścian. Ściany dobrze, ściany wszystko przemieszczą, ściany wszystko sobie sobie robię tak, ale podłogi są do zerwania i okna pani powiedziała, że są, pani z ZBK powiedziała, że są do regulacji. W żadnym wypadku. Te okna mają ponad 40 lat, który pracownik z ZBK się ze mną zgodził, w ogóle nie ma żadnej regulacji. Ja nie znam się na regulowaniu takich okien, bo tych się nie da regulować. Naprawdę jest bardzo ciężko to okno w ogóle otworzyć, albo je w ogóle zamknąć. To nie są okna naprawdę. I naprawdę te zdjęcia nie odzwierciedlają tego, co można to zobaczyć na własne oczy. Bo na samym wstępie jest podłoga do zerwania, bo są tak wielkie szczeliny między klatkami od tego, że tego się nawet nie radzę sygnalować, bo chłopiec, który był od sygnalowania powiedział, że chodzi mi to poszpachlował, to po prostu czasu szpachla spadnie pod podłogę i dalej będzie się unosił od no, po prostu starości.
Proszę bardzo, panie radna.
Wie pan co, powiedział pan, że jest pan teraz bezdomnym, bo padło takie pytanie.
No, no nie, jeżeli chodzi prawnie, bo no niestety nie miał dowodu osobistego, no bo musiałem się wydrukować.
Powiem szczerze, że jeżeli w takiej sytuacji przerażałyby mnie dziury pomiędzy parkietami, to ja nie wiem, no wydaje mi się, że byłoby to dla mnie bardzo duże dobro, gdybym dostała takie mieszkanie i to mówię bardzo osobiście, subiektywnie, 100% subiektywnie. Dlatego, że chyba nie ma nic gorszego od właśnie takiej bezdomności, a nie wiem, no to nie jest rzecz taka, którą trzeba robić na już, bo muszę się tutaj przychylić z całym szacunkiem do tego, co powiedziała pani dyrektor. Jeśli nie kapie nam na głowę i nie wieje gdzieś tak, to te dziury w tej podłodze, nie wiem, czy to jest wystarczający powód do tego, żeby tą pomoc odrzucać, bo ta pomoc jednak jest bardzo duża i znam dużo takich osób, które po prostu by to chyba doceniły. Tak mi się wydaje.
Dziękuję pani za to. Ja chciałbym pani powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli pani tak subiektywnie odpowiedziała na to, co...
Subiektywnie, tak.
To mówiła pani teraz jedną rzecz. Moja córka ma 15 lat. Ja mam 47 lat. Ja będę żył, bo jestem bardzo sterowanym człowiekiem. Zresztą są od specjalistów przedstawione papiery, wcześniej składane. Nie wiem, ile będę żył, żeby zbierać na ten najmłody. Nie chcę sobie podnosić standardu. I na pewno nie będę się cieszył z tego powodu, że dostałem takie mieszkanie, a nie inne. A powiem pani dlaczego. Córka ma już 15 lat, bardzo interesuje się, co się dzieje na świecie i co się dzieje w ogóle w kraju. Proszę panią, zadaję mi pytania. Wiem, że możecie państwo pomyśleć, że uciekam do tego, bo akurat zaistniała taka sytuacja. Nie, ale po prostu to człowieka boli. Pracuję w tym kraju, pomimo że jestem na rynku, pracuję w zawodzie, w którym nie powinienem pracować. Postanowiłem, na to nie pozwala, ale po prostu no, trzeba z czegoś żyć, nie korzystam z mostu i tak dalej. Chodzi mi o sam fakt, że po prostu oglądając telewizję, serca aż boli, a córka się pyta, dlaczego jest tak u nas w kraju, a nie inaczej. Skoro emigranci mogą dostawać mieszkania wyremontowane i tak dalej, mają bezpłatne, jeżeli chodzi o zakres medyczny, stomatologiczny, dostaną pieniążki, dostaną mieszkanie i tak dalej,
a pani mówi, że ja się... Ale pani mówi, że...
Ale proszę panią, to nie jest tak. Ja pani nie przeszkadzam, jak pani się wypowiada.
Dobrze.
I pani mi mówi, że ja się powinienem cieszyć. Z czego mam się cieszyć? Z tego, że na przykład mamy 600 parę złotych renty i dorabiam tu i całymi dniami nie mam jak w domu, gdzie powinienem wypoczywać, gdzie nie stać mnie co miesiąc wykupować wszystkich leków, bo nie mam co miesiąc tej pracy.
Już mogę? Absolutnie nie odnoszę się do pana sytuacji życiowej, do tego, że pan ma 600 złotych renty i pracuje tu i tu, właśnie te rzeczy, które pan wymienił, tylko odniosłam się do samego mieszkania w sobie, bo ja uważam, że to nie jest tak, że dostajemy mieszkanie, musimy je zrobić po prostu do rewelacyjnego stanu je doprowadzić, tylko robić to sukcesywnie. I to jest taka sprawa, z którą stykają się zarówno młode małżeństwa, jak i ludzie w pana sytuacji, jak i ludzie, którzy mają w życiu dużo lepiej i dużo gorzej. Wszyscy do czegoś tam dochodzimy sukcesywnie, tak mi się wydaje. Druga sprawa jest taka, że porównywanie pana sytuacji z imigrantami to już jest w ogóle jakiś los w kosmos, z tego względu, że żaden imigrant na przykład od miasta Czelać, ani też od miast ościennych nie dostał mieszkania, opieki i tak dalej. O tym się mówi w mediach, natomiast to się fizycznie nie dzieje, ponieważ żadne miasto w województwie śląskim poza jednym nie wyraziło zgody na przyjęcie imigrantów, a tylko tak panu mówię poza marginesem, więc takie rzeczy się nie dzieją po prostu.
Przypuszczam, że będą się działać, bo chorzy już tak, jak ja się mówię, to chorzy już tak jest, prawda?
Dobrze, ale my się nie zajmujemy chorzy, mamy inną sprawę. Pani burmistrz, proszę bardzo.
Proszę państwa, chciałam podnieść państwu również uwagę na zapis, który przygotowaliśmy na drugiej stronie zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skargi. Mianowicie, zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcą do wykonania przez ZBK przed zawarciem umowy najmu należały udrożnienie na biegu w kuchni, zmiana blachy z krążkami na kuchni węglowej, wyczyszczenie i wypoinowanie pieca, wylepienie paleniska, wymiana układu okiennego w pokoju i to zostało zrobione. Pozostałe elementy, które były do wykonania, leżały po stronie najemcy, na co pan się zgodził, podpisując to porozumienie. Obejmowały one zakupienie i podłączenie brakującego pieca kąpielowego gazowego. Czyli jakby się na to nie patrzyli, to jest wątek, który pani radna tutaj podnieść. Piec gazowy siłą rzeczy jest podwyższa standard mieszkania. A proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że my mamy w tej chwili, udostępniając Państwu możliwość korzystania z naszego gminnego zasobu rowerowego, my mamy takie rodziny, jak na przykład pani, która ostatnio skorzystała z mieszkania, matka pięciorga dzieci, korzystająca z zasiłku, nie posiadająca żadnego innego wsparcia finansowego, pani mieszkała w jednym pomieszczeniu bez toalety. Bez toalety, z piątką dzieci, dzieci były w różnym wieku. W związku z tym nie jest to dla nas argument przekonujący, dlatego że każdy z Państwa, który przychodzi i chciałby korzystać z gminnego zasobu lokalowego, ma sytuację w jego ocenie najtrudniejszą z możliwych, natomiast dla nas te wszystkie sytuacje Państwa życiowe są bardzo trudne. I gdybyście Państwo byli w komfortowej sytuacji, to pewnie kupowalibyście na rynku w drugim obiegu mieszkanie, nie wiem, 100-metrowe za 500 000 zł. Rozumiemy, że skoro Państwo jesteście w takiej, a nie innej sytuacji życiowej, możemy tylko udostępnić to, co mamy aktualnie w zasobie, a pozwolę sobie tylko przypomnieć, że mamy 500 wniosków na mieszkania łącznie, a Państwo byli potraktowani z listy przyspieszonej. Czyli świadomość tego, że Pan jest w bardzo trudnej sytuacji, absolutnie cała gmina w tym przypadku pozwala. Dziękuję bardzo.
Jeżeli chciałam poprosić, to powiem Panu, że ja znam tylko tych mieszkań, chodzę tym udział na tym osiedlu i takie okna, jak Panu, czy Panu chociaż wiedzą wymienione, bo widać to po klamkach, które mam 40 lat, to mieszkańcy, którzy tam mieszkają, mają. Kolejka do wymiany okien jest obecnie 450 osób. To jest raz. Ostatnio miałam styczność z taką panią, która też samotnie wychowuje chłopczyka w wieku 7 lat. Tułała się po rodzinie, miała gdzie mieszkać kompletnie. Dostała mieszkanie. Ona dostała mieszkanie bez sklepu, który pan ma i uważa w całkiem niezłym stanie, bez wanny i bez ubikacji. Kupowała to sama i się bardzo cieszyła, że ma w końcu swoje mieszkanie i ma gdzie mieszkać. I sama własnymi rękami, z pomocą rodziny, znajomych, przeprowadzono remont. Naprawdę, tutaj ta łazienka, są kawerki, jest ubikacja, jest wanna. Ja myślę, że troszkę optymizmu. Niech pan weźmie to mieszkanie, ja namawiam. Powoli pan sobie zrobi, ale nie będzie pan miał gdzie mieszkać, to zima. No, ja rozumiem pana sytuację, ale naprawdę dużo rozmawiam i w takich sytuacji, tak jak powiedziała pani Burmistrz, jest szeladzi w każdym innym mieście bardzo dużo. Ludzi, którzy nie tak na wielkie remonty, ale gdy otrzymują mieszkanie, to proszę mi wierzyć, a znam dużo takich przypadków, szczególnie są to matki samotnie wychowujące dziecko, to się bardzo cieszą. I nie mają luksusów typu parkiety i tak dalej. Muszą sami to pomalować i no nie wiem, ale to mieszkanie, przynajmniej te zdjęcia może nie odzwierciedlają. Uważam, że jest dobre. Być może sobie taki wielokrajną zrobić, może nie miałbym zdanie, ale mam tam przynajmniej ubikację, tak? Ludzie dostają z dziećmi mieszkania socjalne. Co ubikacja jest na korytarzu? A pan był na tej
ilości przyspieszonej. Rozumiem, oczywiście przeladzi to tak, to rozumiem.
No ale mówimy o przeladzi, bo to się nie
wie. Tak, ja rozumiem. Chyba właśnie.
W każdym miastach jest
nie wiem co, ja bym szczerze, jak tak pani mówi, wspomniała o matce z pięciorgiem dzieci, ja byłam w tym mieszkaniu. Między nami i między innymi sama interweniowałam u pani dyrektor z ZDK właśnie o jakąś pomoc. Tam było pięcioro dzieci, pięć małych dzieci, najmłodsze chyba miało 6 miesięcy czy nawet miast. Najstarsze chodziło do trzeciej czy do czwartej klasy. Proszę sobie wyobrazić, że w tym mieszkaniu naprawdę było czysto. Jeden pokój i ta matka z tymi dziećmi. Pan mówi, że pan nie korzysta z opieki społecznej, to nie jest wstyd. Jeżeli pan jest w tak trudnej sytuacji mieszkaniowej i finansowej i rodzinnej, jak pan to mówi, to nie jest wstyd korzystać z pomocy z opieki społecznej, bo dzięki temu miałby pan możliwość, żeby po prostu składać sobie pieniążki na jakiś inny cel. Pan powiedział, jest pan budowlańca. Jaki to jest problem dla budowlańca?
Ale ja nie mówię, że jest jakiś problem.
Ja mam to powiem szczerze. W tej chwili czeka się na mieszkanie komunalne 5 lat. Ja pamiętam pana sytuację, gdy był pan na sesji, każdy to doskonale rozumiał, każdy taki człowiekiem i wszyscy przychylaliśmy się do tego, żeby otrzymał pan to mieszkanie poza kolejnością. wie pani, ja powiem panu, co koleżanka, uważam, że pan powinien przyjąć to mieszkanie, bo nie wiem, czy trafi się panu kolejna taka szansa, że poza kolejnością potrzeba pan mieszkanie. Tak jest. I naprawdę, proszę mi wierzyć, ja osobiście znam masę rodzin, gdzie jest kilkoro dzieci i naprawdę mieszkają w bardzo trudnych warunkach. I uważam, że powinien pan przyjąć tę pomoc, bo zapewniam pana, że jest to pomoc ze strony Rady Miasta, że miał pan możliwość otrzymania tego mieszkania poza kolejnością. Proszę wystąpić do ZBK jako osoba, która ma niskie uposażenie. Otrzyma pan pieniążki na zrefinansowanie czynszu. Jest możliwość uzyskania, bo również pomagałam panu, co prawda samotnemu, który po prostu otrzymał mieszkanie. I nie, no zapewniam pana, ale się cieszę, bo sobie dzisiaj zrobił i się cieszę, że ma dach nad głową i ma swoje własne mieszkanie. Gdyby pan wynajął mieszkanie, tak by pana było na wynajęcie mieszkania. Uważam, że ze strony Rady Miasta i naprawdę jest to ukłon w pana stronę, czasem pan sobie to zrobi. Nikt nie otrzymuje. Jeżeli pan kupuje mieszkanie z wolnego rynku, to też go kupuje pan w takim stanie, jaki jest. Właściciel panu go po prostu nie doprowadza do nie wymienia podłóg, nie wymienia okien. Pan również, oglądając to mieszkanie, godził się, podpisze. Pan zobowiązał się wykonać prace, które tam były. Bo tak jak mówię, ja boję się, że jeżeli pan faktycznie zrezygnuje z tego mieszkania, to po prostu następną szansę będzie pan miał za 5 lat w kolejce, po prostu tak jak czekają wszyscy mieszkańcy. I może dla pana się to nie wydaje pomoc, ale uważa wielokrotnie dla pani dyrektor. Ja pracowałam kiedyś z dyrektorem szkoły socjalnej. Naprawdę miałam do czynienia z rodzinami o naprawdę bardzo niskim statusie materialnym. Byłam stałym gościem, jeżeli chodzi o pomoc dla tych rodzin z SBK i wie pan co, zawsze spotkałam się tam z życzliwością i chęcią pomocy. Dlatego wie pan co, jakoś tak aż chce mi się wierzyć, że pracownicy z SBK mogli do pana powiedzieć po prostu, że mi się pan cieszy, czy jeszcze jakiś tam inne. Po prostu nie chcę mi się w to wierzyć. I to tyle. Uważam, że powinien pan to mieszkanie przyjąć.
Dziękuję. A proszę to mieszkanie składa się z dwóch pokoi. To proszę, właściwie to mnie to dziwi, bo panu z córką to powinien ręcznie przesłuchiwać i nie wyjechał. A ze względu na chorobę, mówiliśmy na sesji, bo też pana sytuację doskonale pamiętam, to córa ma osobny pokój. Bo przesuwuje pierwsze 25 metrów, a później 5 metrów na każdą następną osobę. Czyli pan powinien mieć mieszkanie 30-metrowe. A tu są dwa pokoje. Pan ma swój pokój, córa dorastająca, tak? Ma swój pokój. Naprawdę, ja bym w tym kierunku poszła, jak koleżanka mówiła, może faktycznie pomoc społeczna. Nie wiem, czynszem. Tam się udać, jakie są możliwości.
Ale też
pozyskania finansowej pomocy.
Ja chciałem jeszcze zapytać. Dobrze, proszę. Ja nie neguję tego, bo jestem bardzo wdzięczny, zresztą w piśmie się odniosłem, jestem bardzo wdzięczny za pomoc Rady. Tylko chodzi o sam fakt, że za każdym razem, kiedy idę do zakładu budynków komunalnych, jestem w pewien sposób oszukiwany albo podsuwany mi jakieś pisemko, które jest dla mnie do podpisu. Proszę panią, podpisałem pisemko u pana burmistrza z panią dyrektor, nawet mnie poinformowała, co to jest i co będzie remontowane.
Ale pan
mi przeczytał, czy to pisemko. Ale przynajmniej ja nie wiem, pan burmistrz mi powiedział, tak to pan pomaluje i żegnam pana. No, proszę panią, to że mnie nie stał z tego siedzenia. Pan burmistrz mi pokazywał, jak mam sobie remont robić. Ja byłem na spotkaniu, wtedy podpisałem to pisemko, którego nawet nie wiedziałem, że właśnie chodziło o to, bo wiem, nie chodzi mi o to panu, chodzi o sam fakt, że ja bym to może inaczej odebrał. Ale nie byłem nawet poinformowany o tym, że ja sobie mam tam zrobić kapitalny remont. Rozumie pani, o to mi tylko po prostu chodzi. I pani ze spółdzielni mieszkaniowej posunęła mi znowu, bo to nie jest pierwszy raz, który został pisemko posunięte. No teraz z pewnością dla pani się nie przyzna do tego. Pierwszy raz by się przyznała, jak posunęła mi pisemko do podpisania o przyznaniu mi mieszkania, w którym mieszkali ludzie mieszkali. Dziękuję.
Panie burmistrzu, jeszcze proszę.
Proszę Państwa, no, znając Pana burmistrza, który zawsze się stara znaleźć jakiś złoty środek i załatwić sprawę pozytywnie, raczej trudno mi to uwierzyć, że pokazywał Panu, jak pomalować mieszkanie. No, bardzo przepraszam, bo nie znam takiego przypadku, a w większości tych spotkań uczestniczę. Natomiast wie Pan, to, że są takie, a nie inne zasady, to przepraszam bardzo, żyjemy w państwie prawa. Nasze miasto też nie jest oderwane od całej reszty świata. Te zasady, które tutaj zostają przedstawione, bo w momencie, kiedy Pan zjawia się w zarządzie budynków komunalnych i otrzymuje Pan informację, w jakim terminie Pan się powinien ustosunkować do oferty, w jakim terminie Pan powinien odpowiedzieć, czy Pan tą propozycję takiego mieszkania przyjmuje, czy nie, wynikają z regulaminów. Te regulaminy są publikowane na stronie ZBW. Jeśli Pan nie korzysta z internetu, ma Pan prawo w każdym przypadku, w momencie wejścia do ZBK, poprosić o przedłożenie Panu wersji papierowej regulaminu zasad, które obowiązują, i wszystko możemy przeczytać na spokojnie, pod żadną presją czasu, bądź nakłaniania Pana, czy też namawiania do podpisania. Poza tym podstawowa zasada, niczego nie podpisujemy, czego nie przeczytamy. Także no przepraszam bardzo, z całym szacunkiem. Jest Pan osobą inteligentną, pracującą, ojcem rodziny, głową rodziny. I no trudno mi sobie wyobrazić, że ja teraz podchodzę do Pana i mówię, proszę Pana, proszę mi to podpisać, Pan podpisuje, nawet nie czytali. No raczej jest to nie do przyjęcia. Dzisiaj czytamy, bo to, co podpisujemy, później musimy realizować. Czasem jest to coś miłego, a czasem to są zobowiązania, które się spłaca latami. W związku z tym no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś na Panu wymusił podpis. Jeżeli z tych ustaleń wynikało, które Państwo wspólnie poczyniliście, że konkretne prace zostaną w tym mieszkaniu wykonane, one musiały zostać wykonane, a obowiązek wykonania tych prac spoczywa na zakładzie budynków komunalnych, dlatego że takie są procedury, takie są przepisy wynikające z regulaminu udostępniania Państwu mieszkań będących w zasobie gminy. Jeżeli Pan jednocześnie zdeklarował się, co Pan wykona, to proszę uprzejmie, żeby wszyscy Państwo sprawdzili, jeżeli Państwo to macie. Jeżeli Pan napisał, że chce Pan wstawić kuchenkę czteropalnikową, przepraszam bardzo, jak nie stać mnie na czteropalnikową z piekarnikiem, kupuję dwupalnikową, która kosztuje 300 zł. Jeżeli nie stać Pana na ten moment, na założenie podtrzymania się mojego wyborcy, to w tym momencie będzie Pan podgrzewał na, kuchence węglowej w kuchni. Też tak się wychowywaliśmy. Moje pokolenie pamięta, kiedy rodzice podgrzewali wodę w piecach kaflowych i wlewało się ją do wanny i wszyscy się kąpali jeden po drugim. Takie były czasy. No takie były czasy, wie Pan. I gdybym teraz, moje życie się zmieniło, nie musiałabym pewnie przestawić się na taki sposób funkcjonowania, to pewnie musiałabym to zrobić. Zakładając, że jestem uczciwym, przyzwoitym człowiekiem, nie pójdę wymuszać niczego na nikim. Dostaję taką propozycję, to jest moje miejsce na ziemi, próbuję urządzić tak, żeby w nim się dobrze czuć, żeby dzieci miały poczucie bezpieczeństwa. Naprawdę proszę mi wierzyć, że mamy mnóstwo mieszkań na sobie o dużo gorszym standardzie i wychodząc z założenia, że szukamy tego własnego dachu nad głową i swojego miejsca na ziemi, bierzemy to, co mamy, staramy się tam stworzyć atmosferę ciepła i miłości i idziemy do przodu. Staramy się szukać kolejnej pracy, a może właśnie tak jak Pani Radna powiedziała, pomocy z mostu, mam dla Państwa. To nie jest instytucja, która pokazuje, kto jest biedny, kto bogaty, nie dzieli ludzi na dwie części, tylko stara się pomóc tym, że tej pomocy potrzebuje. Jesteśmy od tego, żeby Państwa wspierać. Być może warto złożyć taki wniosek, podejść do mostu i jednocześnie łącząc dwie sprawy i w momencie, kiedy Państwo pozyskujecie to mieszkanie, macie gdzie mieszkać, a jednocześnie dostajecie zapomogę finansową polegającą na tym, że jest Pan w stanie spłacić przynajmniej część, jeśli nie całą wysokość czynszu.
Proszę Państwa, wysłuchaliśmy zarówno Pana racji, jak i tutaj naszych jakichś uwag. Ja tylko od siebie mogę zasugerować, żeby jeszcze raz Pan przemyślał przyjęcie tego mieszkania. Oczywiście decyzję sam Pan podejmie. I tak jak w poprzednim przypadku skargi, zaraz będziemy opiniować ją na potrzeby sesji, ale to Rada Miejska jako całość zdecyduje, czy Pańską skargę uznaje za zasadną, czy bezzasadną. Teraz tylko proszę o zaopiniowanie projektu nr 191 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Arta dotyczącej nieprawidłowości w działaniach dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czelaki i uznanie jej za bezzasadną. Kto jest za przyjęciem, zaopiniowaniem projektu w takiej treści? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć za, zero, przeciw, usterach utrzymujących.
Czy ja mam tylko jedno pytanie?
Proszę,
proszę Państwa, tych 7 dni, które ma osoba, do której kieruje DZK ofertę, wynika również z regulaminu. A dlaczego 7 dni? Dlatego, że mamy w kolejce co najmniej kilkadziesiąt innych osób, które być może będą gotowe to mieszkanie przyjąć natychmiast. Stąd tylko 7 dni, tak jak w piśmie napisaliśmy, oferta do pana została skierowana 15 października, czyli ona obowiązywała do 22 października. Jeżeli pan jest nadal zainteresowany, to myślę, że może w drodze jakiegoś wyjątku zostanie pana wniosek uwzględniony, ale należało to zrobić bardzo szybko.
Znaczy, ja myślę jeszcze na koniec, że to nie jest wina Zakładu Budynków Komunalnych, pani dyrektor, bo ja, pani dyrektor jest taka, że wybuchła pomoc, to by pomogła wszystkim. I myślę, że pracownicy ZBK tak, po prostu to są takie zasoby. Takie mieszkania ZBK otrzymuje spadku worów, które nie dają, różne sytuacje życiowe są i niestety otrzymuje ZBK zwrot takich mieszkań. Tam nie będzie lepszych mieszkań, tam mogą być jedynie gorsze. No to osoby z reguły starsze, które tam pan widzi, jeszcze jest i tak dalej. Sprowadzają się na te mieszkania z reguły ludzie młodzi, którzy remontują te mieszkania. Także to nie jest wina Zakładu Budynków Komunalnych, że panu robią na złość, są panu dać takie mieszkania, a inne osoby dostają lepsze mieszkania. Nie, naprawdę proszę nie wierzyć, bo to nie pierwsza sprawa, gdzie, którą się zajmuję, o przydział mieszkania, że to mieszkanie naprawdę jest w porządku. W porządku, ja wiem, że może jest to dla pana rozczarowanie, ale taka jest rzeczywistość. ZBK w spadku utrzymuje tego typu mieszkania, albo jeszcze gorsze.
Dobra, dziękuję bardzo. Tak, już tak powiedziałem, decyzja należy do pana. Czy będzie chciał pan dalej się o to mieszkanie budować, czy nie? A sama skarga zostanie rozpatrzona na sesji, także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejna uchwała numer 194 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach numer 151 i 170 Rady Przelaźni. I rozumiem, że to jest taryfa wodna oraz odpady. Wrócił się do nas pan Paweł O. Pan kota prywatna, rozumiem, nie pełnomocnik żadnej instytucji. Nie, pani mówi, dwa słowa.
No ja tylko mogę potwierdzić to, co omawialiście państwo na sesji, kiedy pan prezes Polskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wnosił swoje uwagi. No my byliśmy praktycznie informowane w ten sam sposób. Wzywał nas do usunięcia naruszenia prawa. Dużo zostały wtedy stosowne wyjaśnienia. W tym przypadku są one powieleniem tych wyjaśnień, które były złożone.
Rozumiem, że pan Paweł prawdopodobnie otwiera ten progres do USA w ten sposób. Tak,
tak, tak jest.
Państwo radni, głos chcieliście zabrać w tym temacie? Kto z Państwa jest za zaopiniowaniem uchwały w zaproponowanym kształcie w sprawie odmów uwzględnienia? Raz, dwa, trzy, cztery, za. Kto z Państwa jest przeciwny? Nie widzę. Trzymali się Państwo radni dwoje. Stwierdzam, że projekt został zaopiniowany pozytywnie w przedstawionym brzmieniu. Kolejnym projektem jest projekt nr 189. Pani naczelnik będzie się doczekała. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czelacz w rejonie Bębińskiej i ulicy Gdańskiej. Bardzo pani burmistrz, pani naczelnik.
To taki wstępik, że 29 grudnia bieżącego roku Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmian zagospodarowania przestrzennego dla przedstawionego obszaru. Dotyczącego m.in. powierzchni i wysokości zabudowy. A tutaj panią, która jest autorem zmian planów radnym. O przybliżenie, pokrótce, nie jest to duży obszar, bo rzeczywiście nie jest wnioskodawcą, jest osoba, która posuwa działkę od gminy Czelacz w przetargu i dla realizacji inwestycji potrzebowała zmiany ustaleń zawartych w planie dotyczącym powierzchni sprzedaży i wysokości zabudowy obiektów, które tam mają być.
Może uzupełniając jeszcze, tutaj tak jak pani powiedziała, że był wniosek właściciela, obejmował właściwie to przyjęcie tych nowych parametrów, czyli w tym przypadku powierzchnia sprzedaży tutaj związana jest z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów. Także w tym projekcie jest możliwa ta lokalizacja takich obiektów, ale możliwa również lokalizacja obiektów stricte usługowych związanych z tą powierzchnią sprzedaży. Jeśli chodzi o, no tutaj w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu jeszcze w takich materiałach roboczych konsultowaliśmy się z tym wnioskodawcą. Jak było to, te zapisy, które zaproponowaliśmy, były wystarczające dla realizacji jego ewentualnych tam zamierzeń. Więc w takiej formie zostało to Państwu tutaj przedstawione. Plan przeszedł pełną procedurę planistyczną, wymaganą przepisami. Nie było tutaj poza może Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, nie było tu większych uwag. Niemniej jednak Generalna Dyrekcja zakazała tutaj lokalizacji wjazdu pod stroną ulicy Będzińskiej i to zostało uwzględnione na etapie uzgodnień i tak jak mówię, już wyłożone do publicznego wglądu zgodnie z wymogami Generalnej Dyrekcji. Ja myślę, no temat nie jest duży, w razie że tutaj szczegółowymi informacjami utrzymaliśmy, może tyle powiem o stawkę procentową, stawkę planistyczną 30%. No stawkę planistyczną, nie widzę na odwrotność.
Państwo radni, jakieś pytania do uchwały na czym? Kto z Państwa jest za proponowanym projektem numer 189? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, głosów za, bez wstrzymujących, bez przeciwnych. Kolejna uchwała numer 190 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wstanowionej przez właściciela nieruchomości. Proszę bardzo.
Uchwała ta jest następstwem niejako podjętej uchwały dotyczącej zwolnień, częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 3 zł. Trzeba było dostosować wzór deklaracji i ująć możliwość zaznaczenia deklaracji, że korzystacie z tej ulgi 3-złotowej, jak również konieczne ze względu na umożliwienie składania deklaracji w sposób elektroniczny. Wymaga to akceptacji, ten wzór deklaracji wymaga akceptacji przez Radę Miejską, a dotyczy, jak mówię, tych 3 zł, które można uzyskać zwolnienia z opłaty, jak również możliwości wyłonienia deklaracji przez opłatę.
Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Nie widzę. Kto z Państwa jest za projektem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 za, nikt przeciw, nikt się nie wstrzymał. Od głosu projekt numer 181 w sprawie przejęcia od gminy miasta Mysłowice w drodze na rozróżnym udziału w prawie własności nieruchomości. Proszę bardzo.
Która nie została formalnie załatwiona do końca. Mianowicie chodziło o przekazanie udziału i nastąpiła zamiana. Gmina Mysłowice miała darować nam, a mamy. Z kolei mieliśmy podarować swoje udziały w gminie Wysłowice celem uporządkowania stanu prawnego w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Podobno strony się poobrażały na siebie, ostatecznie domykamy sprawę i formalnie sprawa będzie załatwiona notariatem celem uporządkowania ilości udziałów. Przepraszam, jeszcze teraz.
Państwo macie jakieś pytania? Jeśli nie, to głosujemy. Kolejny numer 181, kto jest za? 2, 3, 4, 5, 6, za. Brak przeciw, za. Wstrzymujący. Kolejny projekt.
Pasująca właściwie do osiedla. Nazwanie ulicą niepodległości z naszego punktu widzenia nie będzie to rodziło żadnych dodatkowych kosztów dla mieszkańców, jako że tam nie mamy lokalizowanych budynków. Wydaje się, że wpisuje się w koncepcję osiedla.
A czy nazwanie podległości dla tej ulicy nie jest, jakby to powiedzieć, zbyt pompatyczna na taką uliczynkę? Co prawda teraz wyremontowaną, ale jednak działalność jaką gospodarczą ktoś tam prowadzi przy tej ulicy, czy...
No są, jest kioski. W pobliżu Eden jest, także...
Chociaż ja nie wiem, czy jest.
Od kiedy jest ta nazwa równoległa? Jak długo funkcjonuje? Od 2002 roku prawdopodobnie. Bo taka była uchwała, na którą teraz mielibyśmy zmienić. Państwo radni, jakie uwagi, pytania? Sugestie? Jeśli nie, to
przewodniczącego, że nazwa i podległości jest nazwą zasługującą na poważną ulicę, a nie jakąś taką liczynkę malutką. Taka szkoda w tym sytuacji. Poza tym równoległość jest bardzo ładnym słowem. Nie widzę powodu do rozwiązania.
Proszę Państwa, kto jest za projektem? Zero głosu. Kto jest przeciwny? Jeden przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Pięć. No, przed chwilą uchwała nie uzyskała pozytywnej aprobaty.
Jednogłośnie.
Dobrze. Kolejna uchwała w sprawie podwyższenia zakładu kapitału zakładowego ZIK spółka z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt numer 195. Pana prezesa wcześniej nie wpuściliśmy.
Ale już, jeśli mogę. Następnie.
Proszę bardzo.
Proszę Państwa, wnioskujemy do Państwa radnych o wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału ZIK-u o 395 700 zł. Taką bowiem wartość ma nieruchomość przy ulicy Wytowskiej 70, którą chcemy do ZIK-u wnieść. Po pierwsze, podwyższamy wartość kapitału, czyli mam nadzieję, że już nikt nie będzie się zwracał do nas o poręczenie gminy w przypadku, kiedy będzie zaciągał kredyty. Po drugie, uważamy, że ta nieruchomość jest niewykorzystana, natomiast jest w bardzo dobrej lokalizacji, ma bardzo duży parking. Być może będzie można jeszcze część tej działki zagospodarować. Prezes ZIK-u wyraził taką wolę. Myślę, że to po pierwsze wpłynie na ograniczenie kosztów. Oczywiście po zakończeniu tej inwestycji, bo trzeba będzie z całą pewnością wyremontować ten obiekt. Natomiast powierzchnia, jaką budynek posiada użytkowo, pozwoli z całą pewnością przenieść tam siedzibę ZIK-u, a być może pozostałe pomieszczenia zostaną udostępnione też TPS-owi czy ZBK. Na pewno jest dobrej lokalizacji, na pewno nie będzie problemu z dotarciem mieszkańców do siedziby ZIK-u. Taka jest nasza propozycja.
Betonka 70 to jest ten zakładką już tą, znaczy za tym przejściem.
Budynek, tak, o prawie zabezpieczony.
Ja bym pani mówić, że ja nie jestem tak szczęśliwa z tego tytułu. A to z tego względu, że będzie to ogromna kwota, jeżeli chodzi, czy dla mnie szacunkowa kwota do prowadzenia do stanu używalności. To
nie podaję odpowiedzieć.
Na pewno są to ogromne kwoty. Ja przyznam szczerze, kiedy głosowałam przy uchwale, gdzie podejmowaliśmy uchwałę o niedofinansowywaniu wody dla mieszkańców 80 groszy, to przemówiła do mnie argumentacja pana burmistrza, że właśnie dzięki temu, że te 500 tysięcy nie pójdzie dla mieszkańców, zostanie w ZIK-u, będzie wykorzystane właśnie na remont kanalizacji i wszystkich spraw, że to poprawi po prostu sytuację dla mieszkańców. I w tej chwili po prostu poczytam, że budynek, to powiedział kolega, 400 tysięcy to jest po prostu cena księżyca, bo przydał szanę się można zobaczyć jeszcze tak jak to wygląda. Na pewno ZIK-owi nie jest potrzebne prawie 800 zł powierzchni użytkowej. I nie wiem jaka, ale w ilu milionach zakończy się remont i doprowadzenie do stanu używalności ten budynek. No to po prostu żałuję, że zagłosowałam przeciwko temu, żeby dofinansować wody mieszkańców, bo gdybym sobie widziała, że te środki pójdą po prostu na po prostu remontowanie tego budynku, który po prostu jako miasto w poprzedniej kadencji burmistrz kilkakrotnie chciała sprzedać, bo przez tyle lat ten budynek nie ma wartości 395 tysięcy, a co najmniej ma wartość 600, ponieważ tyle miasto, nie wiem ile miasto w międzyczasie włożyło pieniędzy, żeby po prostu utrzymywać go w takim stanie, żeby się nie rozkazał. Także to jest raz, że kiedyś tam było to bezsensowne wydanie pieniędzy, podejrzewam, że znowu za kredyt, który będzie spłacać jeszcze w długo lat.
To jeden kredyt
w tym czasie, tak?
I tak czy sięgnę do echa, nie kredyt.
A co z tego są to kontakt? Ja tak właśnie pamiętam, że kolega bardziej taki zorientowany w temacie.
To bo każdy na ruchu to
był. Także ja myślę, że ja nie jestem szczęśliwa, bo to będzie, no to będzie właśnie ze środków ZIK-u. Ja przyznam szczerze, ja byłabym za tym, żeby taki obiekt sprzedać, a po prostu zamiast tego wybudować piękny, ekonomiczny obiekt i tyle. Lokalizacja jest bardzo ładna, bo tam podejrzewam jeszcze ta działeczka, która jest obok przedstawiciela, to jest działka gminy nam. No właśnie, czy tam jakiś parking, czy coś faktycznie można będzie podjechać, ale czy jest to takie naprawdę szczęśliwe rozwiązanie dla miasta? Nie wiem, mam troszkę mieszane.
Stąd właśnie koncepcja, że ZIK będzie miał tam swoją siedzibę, ale pozostałe pomieszczenia będą albo wynajmowane, czyli staną się pomieszczeniami stricte komercyjnymi, albo przeniesiemy tam nasze jednostki. Proszę pamiętać, że my również wydajemy rocznie określoną kwotę środków w związku z najmem pomieszczenia, które dzisiaj zajmuje. To też nie są małe pieniądze.
No ja wiem, tylko że właśnie te wszystkie środki pójdą w ZIK-u.
Wszystkie środki pójdą w ZIK-u, ale one nie przełożą się na taryfę, bo one nie mogą być w taryfie i nie mogą być rozliczone na mieszkańca.
No tak, ale jak jest wydane remont ZIK-u, to nie będzie na po prostu na inne cele.
Tak, ale w tym momencie ma to uzasadnienie ekonomiczne, bo schodzimy z kosztów. No dzisiaj ponosimy niestety ten koszt, który na tym płacimy.
Bo to jest ten bytomska
2,70.
Ale nie, ja mówię w tej chwili, gdzie ZIK ma siedzibę.
No nie potrafię odpowiedzieć w tej chwili. My wydaje mi się, że około 4,000, ale proszę traktować to tak, że w jednym oka, nie pamiętam. Także biorąc pod uwagę, że to są kilkudziesięciu, to są kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie, także już po 2, 3, 4 latach mamy też określoną kwotę środków, którą możemy na coś przeznaczyć. Poza tym praktycznie no, albo zaparkowanie wzdłuż ulicy Będzińskiej przy dojeździe do ZIK-u, z drugiej strony praktycznie możliwości parkowania nie ma, więc tutaj być może połączylibyśmy kilka spraw i na przykład przenieśli tam chociażby siedzibę CTBS-u, być może, nie wiem, to jest jakaś tam opcja też rozważana.
Ja tak po prostu na żywo tak
miałam poprosić. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Projekt numer 65, czyli podwyższenie kapitału zakładowego. Kto z Państwa jest za? Jeden. Kto z Państwa jest przeciwny? 1, 2 głosy. Kto wstrzymał się? 3, 2. Pamiętam, że projekt nie został zaopiniowany pozytywnie. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy materiał na sesję. Czy Państwo radni są przed 5 minut przerwy?
Nie.
Rozumiem, że Państwo radni głosowali w karnym stopie. Wiedzy są. Dobrze, mamy jeden temat. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2016 i proponuję w takiej kolejności, jak mamy to w materiałach. Pierwszy jest NZGK. Proszę bardzo, pani księgowa będzie nam opowiadać.
Co będziemy robić, tak. Więc jeżeli chodzi o 2016 i inwestycje, podzielę je może od razu na... Tak, pierwsze. To są remonty i budowa dróg ogólnie rozumiana, czyli jeżeli chodzi o remonty i budowę dróg 800 tysięcy, to są pieniążki, które w tej chwili są wpisane w postaci 800 tysięcy w budżecie, natomiast tutaj będzie dopiero uszczegółowione, która to będzie droga zrobiona lub ewentualnie które drogi, ale z informacji, które na dzień dzisiejszy posiadam, zrobi się to dopiero po nowym roku, kiedy będzie wiadomo, jakie pieniądze nam zostały z tegorocznych inwestycji i wtedy będzie to uszczegółowione. Na chwilę obecną jest to 800 tysięcy, a oprócz tego takich, które są już wskazane, to jest ulica Letnia, wykonanie drugiej części drogi wraz z chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową. Tam jest zrobiona część, teraz jest druga część planowana na przyszły rok. Ulica Spółdzielcza ma być poszerzona, zlikwidowany chodnik z jednej strony i, no i nowa nawierzchnia na Spółdzielczej. Była tak robiona nawierzchnia też na ulicy Czystej chyba 2 lata temu.
Na odcinku od Czystej do końca razem z tymi rozgałęziami od strony Wojkowickiej?
no, spółdzielcza, chyba tak, to znaczy, no mówię, ja w tej chwili mam podane takie informacje. Poszerzenie drogi, zlikwidowanie jednej strony chodnika, zostawienie chodnika po jednej stronie i położenie nowej nakładki. Więc myślę, że cała ulica, że tutaj nie będzie coś zostawione, bo no dlaczego?
I tak. Coś z miejscami parkingowymi też? Jakieś rurny, coś?
Tego nie wiem. Ale myślę, że raczej nie bez 30 tysięcy, więc to chyba tutaj na jakieś wielkie cuda. Ale
ja bym tylko sugerował,
ale ja mówię,
żeby, jeśli nie wykonać, to pomyśleć o wykonaniu w przyszłych latach. Żeby przynajmniej się do tego jakoś przygotować, żeby tym remontem nie zamknąć możliwości wygospodarowania tych miejsc parkingowych.
To ja sobie tutaj też napiszę. Drugi taki większy to jest remont i budowa chodników. Jest to kontynuacja tego, co już w tym roku żeśmy zaczęli na przyszły rok. Jest 200 tysięcy, a taki na razie wyjęty chodnik, o którym wiemy, to jest remont chodnika na ulicy Miłej. I to jest kwota 30 tysięcy, więc ten. Trzeci, takie następne, trzecie zadanie to jest budowa parkingów. Jest to też kontynuacja tegoroczna. Przy czym na pewno będzie to parking na 17 listopada, bo w tym roku, na 17 lipca, bo w tym roku jest projekt tych parkingów, w przyszłym roku na pewno będzie wykonawstwo.
I byłoby to przed likwidacją części jakichś tam...
Nie, bo to są, z tego co ja się orientuję, to są parkingi wewnętrzne, prawda? Z tyłu.
Tak. I ta kwota byłaby kwotą, która wystarczyłaby nam na wykonanie parkingów od wjazdów, czyli jak gdyby na tyłach.
Za tyłu, czy
17.
Tak.
Z obu stron. Mhm. I od, powiedzmy, Wańskiego i od szpitalnego.
Na pewno oba. Od kolegium.
Od Wańskiego.
Z tyłu roku 17.
Tak.
A docelowo parking jest przy ulicy 17 lipca, ukośnie do osi jezdni po obu stronach.
Następnym takim tym to jest plac przed trafikiem ulica Francuska. Tu jest 100 tysięcy, ale pani burmistrz, z tego co się też orientuje, tutaj jakieś takie szczegółowe decyzje dopiero chyba zapadną, prawda?
To znaczy myśleliśmy tutaj o parkingu, ta kwota jest zabezpieczona na parking, który byłby na przedłużeniu ulicy Cznadla, czyli przecinając ulicę Francuską, po prawej stronie jest działka gminy, na której chcielibyśmy urządzić miejsca parkingowe dla osób korzystających później z różnego typu uroczystości, imprez, które odbywałyby się w dzisiejszym trafiku. O, może tak.
Następne to mamy w dziale utrzymanie zieleni miejskiej i tutaj mamy tak. Modernizacja parku Grabek 100 tysięcy. Prochownia, Park Zabaw 50 tysięcy, Plac Piłsudskiego 500 tysięcy.
Prochownia 50 tysięcy.
50, ale to jest tylko na ten rok, tak? To jest nie nowe. Tak. To jest tylko
to kolejny plan.
To jest przygotowanie dokumentacji, bo potem są pieniądze na 2017, taka większa kwota 2018, prochownia 2017 w UPF-ie. Jeżeli chodzi o prochownię, to ma być park zabaw, plac zabaw, czyli to ma być coś większego, park zabaw. To nie będzie mały jakiś placek, bo tak jak mówię,
czyli na mega plac zabaw.
Tak, tak. Bo na 2017 w UPF-ie mamy 1 000 000 złotych. Także. I dalej, mamy plac zabaw plus małą architekturę. To jest kontynuacja zadania, które już w tej chwili jest rozpoczęte. To jest zadanie, które wiąże się tam z zagospodarowaniem terenów na rynku i to będzie w przyszłym roku ukończone. Tam na rynku to jest tutaj okolice wjazdu do ulicy Pińkowskiego. Mówimy o palacach zabaw w małej architekturze. Czy wodyczkowa, jak to zaujęcie. I następne to są witacze miejskie, kwota zabezpieczona 90 tysięcy. Te witacze, które są bardzo
opłacane,
są zdemontowane. One są zdemontowane.
Przy czym w tej kwocie mamy zamiar dokonać opłaty za samo wykonanie witaczy, jak również za dokumentację i pozwolenie na ich ustawienie, no bo niestety one są przy drogach powiatowych i drodze generalnej.
Następne to są sprawy związane z oświetleniem miasta. Wymiana oświetlenia na energooszczędne to jest taki większy też projekt dwuletni. Na przyszły rok to są projekty, a na 2017 jest 1 850 000 założone w UPF-ie. Oświetlenie ulica Wojciechowskiego to jest kontynuacja tegorocznego zadania. W przyszłym roku, w tym roku był projekt i w przyszłym roku jest wykonawstwo, także to jest 10 tysięcy. Oświetlenie ulica Sportowa Garaże to jest taki mały projekt zgłaszany przez mieszkańców od wielu lat, także tu jest 5 tysięcy zabezpieczone. Następnie to jest uzbrojenie terenów pod budownictwo, 150 tysięcy i to też jest kontynuacja zadania tegorocznego i ono jest długofalowe, bo WPF jest do 2020 roku. W przyszłym roku jest dokończenie ulicy Asnyka i Zapolskiej plus oświetlenie. I następny to jest zakup i montaż wiatr przystankowych, nowe wiaty. Jest 60 tysięcy, więc może to być, mogą być 4, mogą być 5. Zobaczymy, jaką cenę nam się uda uzyskać. No i to.
A to sprzętowanie
o, potrzeb to mamy dużo.
No,
tak. No, co planujemy? Potrzeby są duże, pieniądze jakieś są, więc dopiero chyba będziemy się zastanawiać tak na pewno, ale na pewno będzie potrzebny jakiś samochód, to jest wiadomo. Będzie na pewno coś do zieleni miejskiej potrzebne. No a
szczególnie
kombaj mały, tak. Także mówię, potrzeb jest dużo, a już może takie zupełne szczegóły, to już chyba też po nowym roku, prawda, jak już określimy co.
Pani Przewodnicząca, pytania do MZGP macie?
Ja uważam, że ta kwota przeznaczona na usprzętowienie MZGK powinna być nawet większa, dlatego że te potrzeby są tutaj cały czas w zasadzie coraz większe i w miarę narastania tych prac i tych naszych ambicji związanych nawet z tym miastem, żeby jakoś tutaj
na 2019 mamy jeszcze w UPF-ie następne 300 tysięcy.
I ciągle mi się wydaje, że to jest mało tego, jeśli chodzi o ten MZGK. Właśnie, i to jest ten problem, prawda?
No my byśmy też chcieli więcej, bo wtedy byśmy przynajmniej zabezpieczyli większość naszych potrzeb, no ale będzie trzeba wybrać to, co jest najbardziej potrzebne, prawda?
Dobrze, to dziękujemy. A przepraszam bardzo, proszę pana radny.
Jak perspektywy przymierzali się do wykorzystywania środków unijnych w kontekście prac, które czekają w kontekście na przykład remontu dróg?
Ja mogę, mamy tego, że pani Małgorzata Zatecki, być może nie wiem, czy pan przewodniczący zdecyduje, że później się odniesiemy, bo gdyby potraktowaliśmy to blokowo. MZGK, ZBK.
A jak państwu będzie wygodnie? Czy wolicie teraz, czy na koniec? No możemy albo tymi zadaniami, albo na koniec. No to może na koniec, nie jako całość, dobra.
Znaczy chciałam powiedzieć, że ja uważam, że MZGK bardzo dobrze bardzo pozytywnie przyjął, oceniam i naprawdę udało się wiele razy interweniować, to już nie na sesjach, tylko naprawdę wystarczy telefon.
Oczywiście,
to tak, to się wceli, na po prostu reakcja
znalazła.
Tak, naprawdę bardzo pozytywnie oceniam pracę i też jestem za tym, że się dało po prostu więcej kasy im tak
sobie. To my bardzo dziękuję za pozytywny odbiór przez państwa. Cieszymy się bardzo.
Dobrze, dalej, CTB.
Mielibyśmy tak, szanowni państwo, uczciwie powiedzieć, co będziemy robić w przyszłym roku, to żartem odpowiem, że nie wiem. Ponieważ to zadania wspólnot de facto decydują o tym, co zrealizujemy w przyszłym roku. My możemy bardziej mówić o tym, co chcielibyśmy zrealizować, ale i tak ostatecznie dopiero między lutym a marcem to zadania wspólnot zatwierdzą nasze chęci. Przede wszystkim, jeśli dofinansowanie funduszy remontowych będzie na takim poziomie, jak póki co w projekcie budżetu jest przewidywane, to przede wszystkim priorytetowo chcielibyśmy kontynuować zadania związane z celową modernizacją budynków. Nie chciałbym mówić dzisiaj, Szanowni Państwo, ile tych budynków z pewną modernizujemy w przyszłym roku. Mamy ambicje, żeby to była liczba porównywalna do liczby tegorocznej, tyle bym powiedział, ale to dopiero możemy odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, po zebraniu wspólnot, kiedy faktycznie wspólnoty powiedzą nam, czy one chcą tego procesu, czy one nie chcą, to jest też decyzja właścicieli, nie tylko decyzja nasza. No i druga sprawa to jest zdolność kredytowa. Naszym zdaniem te wspólnoty, które my będziemy proponować do termomodernizacji, taką zdolność mają, ale też ja nie jestem w stanie przewidzieć banku podejścia do tego w najbliższym czasie. Na pewno będziemy kontynuować wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych i około 30, myślę, że tak, pionów w przyszłym roku wymienimy. Na pewno będą remonty kominów, wiemy już, że minimum 4 takie remonty na pewno wykonamy w przyszłym roku. Na pewno minimum remontujemy 4 dachy, na pewno w 10 klatkach drzwi, na pewno w 10 klatkach założymy domofony. I to jest, że tak powiem, to, co Państwu chciałbym powiedzieć na chwilę obecną, jeśli chodzi o tą część działalności naszej spółki, zarządzanie nieruchomościami cudzymi, czyli wspólnoty mieszkaniowe. Mamy też oprócz tego nieruchomości swoje, które są własnością spółki. Dla przypomnienia, Katowicka 4, Kościuszki 14, Warszawa 10, Kościuszki 18 oraz budynek dawnej Krzyżokotnicy ulicy Krakowskiej. No i znany Państwu wszystkim budynek ulicy Bytomskiej 20. Na pewno w przyszłym roku będziemy chcieli, korzystając też z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy ulicy Warszawskiej doprowadzić centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Również tą instalację tutaj też przedając ewentualne pytania chcielibyśmy wprowadzić we wspólnocie mieszkaniowej na Warszawskiej 6, ale tak jak mówiłem, zobaczymy, czy nam się właściciele zgodzą. Wiemy, że wstępnie zgoda właścicieli jest poza jednym panem. Ale i tak jak wiemy, za wspólnocie decyduje większość. Co do tych nieruchomości, które stoją puste, bo to jest jakby nasz największy problem i coś, czym się najbardziej borykamy, czyli ulica Kościuszki, jedna nieruchomość, Bytomska 20 i Katowicka 4, no to na pewno będziemy bacznie obserwować te wszystkie programy unijne. Wiemy już, jak wyglądają dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, jeśli o to chodzi. Są możliwości zaciągania kredytów, niestety tylko i wyłącznie, ale częściowo te kredyty mogą być umorzone i są one bardzo korzystne oprocentowanie, są to lepsze kredyty niż kredyty komercyjne dostępne na rynku. Natomiast czekamy, co będzie widoczne w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego, co będzie widoczne w Programie Infrastruktura Środowisko, działań 1, bo to są działania, gdzie będziemy mogli prawdopodobnie jako spółka aplikować. Na pewno będziemy się starali wybrać najkorzystniejsze rozwiązania. Na pewno nie wyremontujemy tych wszystkich budynków naraz. To będziemy musieli razem z właścicielem, czyli z panem burmistrzem, już będziemy wiedzieć, jakie są możliwości dofinansowań, usiąść i uznać przy naszym priorytetem, który jest budynek. Na pewno jeśli chodzi o wizerunek miasta, bo to w pierwszej kolejności tutaj się narzuca remont ulicy Bytomskiej, budynku przy ulicy Bytomskiej 20, bo to jest budynek, który jest najbardziej wyeksponowany, w najgorszym stanie i na pierwszy rzut oka specją po prostu miasto. Natomiast jeśli chodzi ekonomicznie, moim zdaniem najinteresowniejsza do remontu jest budynek przy ulicy Kościuszki, tam po prostu ta inwestycja najbardziej się broni finansowo. Również jest w stanie się obronić moim zdaniem bez jakiegoś dofinansowania unijnego od biedy. Natomiast te pozostałe budynki bez żadnej dźwigni finansowej, to ten remont moim zdaniem ekonomicznie jest średnio możliwy i średnio zasadny, tak prawdę mówiąc. Wszyscy Państwo wiecie, jak te budynki wyglądają. To tyle z mojej strony, jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę.
To myślę, że trzeba podziękować, tak jak przed chwilami mówiliśmy, bo tam też się zadzwonił, jest momentalnie załatwione, to w CTBOS-ie przede wszystkim panu prezesowi za to, że tyle budynków jest uciekłonych, to jest 9 budynków i to jest bardzo duża liczba, jak będzie w przyszłym roku tyle, to będzie super. I też tutaj no, akurat ja tam bardzo bardziej współpracuję, bo po prostu no, jestem z tego osiedla Nowocki. Tam też jak się zadzwoni do ogólnie jakiegokolwiek pracownika, jest momentalna, może nie tylko podjęcia decyzji, ale interwencja. I to mieszkańcy, którzy no, też mają wiele pretensji i różnych, zaczynają zauważyć to, że warto, że coś się robi, no i to się też bardzo, bardzo zmienia. Także ja bardzo dziękuję.
Ja jeszcze tylko dziękując też Pani Radnej za współpracę, bo ta współpraca myślę nam się dobrze też układa z Panią Radną. Przypomnę, że to jest pierwszy raz, kiedy termomodernizację wspólnoty wykonują nie na kredytach komercyjnych zwykłych, tylko przy współudziale premii z Banku Gospodarstwa Krajowego. I tak na oko, nie mam w tej chwili ze sobą dokładnych danych, ale oko łącznie zbierając te premie, te umorzenia, które mamy z tytułu tych premii TGK, to jest około pół miliona złotych. Także wcześniej tego mechanizmu nikt nie używał, no w CBS-ie teraz jest używany i myślę, że to też poprawia częściowo te efekty.
To myślę jeszcze tylko Panie Prezesie o malowaniu kratek, Pan Prezes zapomniał w przyszłym roku na takie zebrania wspólnot, żeby, bo to też trzeba ludzi namawiać, żeby podnieść ten podróż remontowy, żeby na przykład mieć pomalowaną klatkę, bo mają ocieplony budynek, prawda? Wiem jak to działa. Bo te klatki jednak no, w większości wyglądają jak wyglądają. Są to zaniedbania sprzed 20-30 lat.
Na wszystkich tych budynkach, które były w tym roku termomodernizowane, mamy przy spłacie kredytu taką zakładkę w wysokości 30%. Czyli jeśli nic się nie dzieje, nie daj Boże, awaryjnego na budynku, no to 30% wspólnoty zbierają więcej niż wynosi rata kredytu. Więc powiedzmy wtedy pod koniec roku, kiedy już wiemy, że wszystko zadziało się tak, jak się miało działać, mamy uskładane te dodatkowe 30%, będziemy mogli podjąć decyzję albo po prostu wykonać faktycznie jakieś dodatkowe prace na tych budynkach, które w tym roku były termomodernizowane, czyli na przykład malowanie klatek. Także będziemy też o tym myśleć.
Dobrze, ja chciałem zapytać o kolorystykę. Mój wniosek zgłaszany jakiś czas temu, bo nie widzę, że są kolejne elewacje robione i są jakieś ustalenia w temacie kolorystyki.
Powiem tak, kolorystyki nie są w 100% zależne od nas. W momencie, gdy budynek jest powyżej 12 metrów kwadratowych, ustaliliśmy z panem burmistrzem ładne kolorystyki. W naszym przekonaniu, bo też moim zdaniem to są subiektywne. Jednemu się będzie podobał taki budynek, drugiemu inny.
Przepraszam, to nie zupełnie o to chodzi. Nie chodzi o to, co rozmawialiśmy jakiś czas temu, że ta kolorystyka całego osiedla ma być spójna.
To ja
właśnie... komuś się czerwony czy zielony, to inna rzecz, żeby te budynki nie był każdy w innym kolorze.
Natomiast problem polega na tym, powyżej 12 metrów to starostwo decyduje. I my przedstawiamy propozycję konkretnej kolorystyki, natomiast starostwo nam tą kolorystykę ingeruje i oni nam narzucają, że tu jednak budynek nie będzie w kolorze X, tylko w kolorze Y i odnoszą się do tego, jakie zmiany chcieliby wprowadzić. Więc to jest pierwsza sprawa. Nie mam, że tak powiem, ja tutaj wpływu w 100% na tą kolorystykę. Tam oczywiście, gdzie my mamy 100% wpływ na kolorystykę, staramy się, żeby te kolory były spójne. Na przykład, gdybyśmy chcieli termomodernizować jakiś budynek przy ulicy Szkolnej, no to już wiemy, że skoro lata temu ktoś podjął decyzję, że budynki przy ulicy Szkolnej są żółte, na pewno budynek, który tam będzie, niekoniecznie będzie jednolicie żółty, ale na pewno będzie miał żółte akcenty. No bo już tak na tej ulicy wygląda. Staramy się, żeby to było w miarę jednolite kolorystycznie, natomiast na tyle, na ile możemy. Poza tym też są liczne uwagi mieszkańców, coś, co my uznaliśmy za fajną kolorystykę na ulicy Spółdzielczej, która będzie nawiązywać do budynku obok, który jest przez innego zarządcę zrobiony, a nie będzie to też zbyt strokate. No to mieszkańcy nam powiedzieli, że trzeba to trochę ożywić. Były jakieś tam skargi, telefony i tak dalej, i tak dalej. Więc no musimy tutaj znaleźć złoty środek pomiędzy tym, co chcą mieszkańcy, pomiędzy tym, co my chcemy, co jest logiczne, a pomiędzy tym, co chce starostwo. Więc tutaj ja powiem szczerze, ja akurat nie jestem estetą, najchętniej bym zostawił komuś zupełnie innemu te kolorystyki. Ja tylko pilnuję tego, żeby była odpowiednia warstwa styropianu i żeby było wykonane taką technologią, jaką sobie założyliśmy, a nie żeby wykonawca nam na przykład użył innej technologii, bo też próbują kombinować. Nie ukrywam, to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast no, staramy się znaleźć ten złoty środek, jeśli chodzi o tę kolorystykę, ale jest to niezwykle trudne.
Dobra, a druga sprawa, pytąc, wpadliście na jakimś etapie porozumienie z powiatem jest?
Powiem szczerze, my wysłaliśmy pismo, nie wiem czy Państwo dostali nasze pismo odnośnie Bytomskiej 20. Myślę, że tak, natomiast jest to na etapie takim, że czekamy na odpowiedź starostwa. Przy ostatnim piśmie starostwa rozwinęliśmy się trochę pismami, bo starostwo nam akurat w momencie, kiedy my już byliśmy gotowi do odpowiedzi, przysłało, że już boi się o tą współpracę pismo, ponieważ nie widzi reakcji z naszej strony. Niestety bardzo skomplikowana prawnie przedsięwzięciem jest ta współpraca w ramach wizytów ze starostwem. Natomiast ostatnie pismo złożyliśmy do starostwa 20, że jesteśmy gotowi do współpracy, do podpisania wszelkich porozumień, a nawet umów, bo my już jesteśmy gotowi do podpisania tego typu dokumentów. Wysłaliśmy pismo 26 października, dzisiaj mamy 23. Jak znam współpracę ze starostwem, zawsze w ostatnim dniu dostaję pismo od starostwa, zawsze w 30 dniu od złożenia mojego pisma dostaję pismo od starostwa, więc domyślam się, że będzie podobnie i 26 listopada pismo.
Czy Pan wspomniał, że trzeba szukać wewnętrznych środków, no to wymarzona sytuacja tutaj, tylko już...
Oczywiście.
Te rozmowy trwają od dłuższego czasu, tak. I na razie jest to.
Ja liczę na to, że starostwo nam odpisze, że są gotowi do podpisania porozumienia. My jesteśmy w tej chwili i gotowi do podpisania porozumienia ze starostwem i do podpisania nawet umowy, czyli już mamy wszystkie wątpliwości formalno-prawne przeanalizowane, wiemy jak i w jaki sposób możemy ten budynek starostwu przekazać, bo tutaj forma po prostu, czy to ma być użyczenie, czy to ma być dzierżawa, to budziło największe emocje. Proszę też pamiętać, że my jesteśmy spółką prawa handlowego. My powinniśmy tak naprawdę generować zysk. To powinno być nasze podstawowe zadanie zgodnie z kodeksem spółek handlowych. Tutaj przekazujemy budynek za darmo. Efekt społeczny jest oczywisty. Natomiast musieliśmy tutaj zadbać o to, żeby gmina nie była posądzona, spółka gminna nie była posądzona o działanie na szkodę spółki, na szkodę gminy. Wiemy już, jaka ta formuła powinna być. Czekamy na ruch starostwa. Jesteśmy gotowi do podpisania dokumentu.
Jakieś pytania?
Ja właśnie analizując te materiały napisałam, w jakim celu CKD zakupił cały budynek Bytomska 20.
Nie byłem wtedy prezentem.
No właśnie, bo zupełnie się wyjaśnia tego typu zakup, bo jak rozumiem, w tej chwili cały ten budynek za darmo przekazać starostwu powiatowemu. Wcale się nie dziwię, że ktoś w końcu posądzi was o działanie na szkołę.
Jedyna korzyść, pani radna,
że się go pozbędziemy.
Bo on do nas wraca. My go przekazujemy starostwu na 25 lat zgodnie z tymi wstępnymi założeniami porozumienia. Starostwo ma ten budynek w tym momencie, jeśli go otrzyma, ma go wyremontować na swój koszt. W tym budynku na parterze powstałby takie centrum usług socjalnych, można powiedzieć powiatowe. I tego typu zadania byłyby tam realizowane, a na pozostałych kombinacjach powstałyby mieszkania chronione. Więc dla nas zawsze jest taki, że po pierwsze budynek nie niszczony, mieszkania chronione na przykład, są różne rodzaje mieszkań chronionych, ja nie wiem jakie starostwo dokładnie chce tam zrobić mieszkania, bo oni przeprowadzają tą analizę. Natomiast to mogą być mieszkania dla aktywizowanych osób z domu dziecka na etapie, że tak powiem, wdrożenia w dorosłe życie, na pierwsze parę lat taka osoba może dostać mieszkanie chronione. Równie dobrze mogą być to mieszkania dla osób starszych, niepełnosprawnych, też te plan włączające te osoby w społeczeństwo, czyli tego typu sytuacje. Natomiast to co my zyskujemy? Gdybyśmy przestali wyliczać, my w tym roku ponieśliśmy koszt w rynku około 27 tysięcy złotych, a nic tam lepszego się nie stało. Wydaliśmy 27 tysięcy złotych po to, żeby to było takie, jakie jest. Więc nie wydawanie tych pieniędzy jest już dla nas jakimś tam zyskiem i pozytywną sytuacją, natomiast po 25 latach starostwo nam ten budynek oddało. Nie mam w lepszym stanie niż jest dzisiaj, także...
tak. Powiem to do tego, żeby jeszcze lepiej starostwo jeszcze zrobić jakieś chwili. Można im podpowiedzieć, na jakiej kompensacji by się może...
Mamy tam swojego człowieka w zarządzie, to możemy podpowiedzieć.
Rozumiem, że kolega przekaże. Nie, no to ja
moje pytanie. Ja mówimy o Bytomskiej 20, a przed chwilą mówiliśmy o Bytomskiej 70. Żeby
to, no, to są takie dwie linie, które zrobiliśmy inwestycje życia.
Wszystko w sprawie CPRS-u?
Nie.
Znaczy mnie niepokoi ta kwestia korzystyczna, bo rzeczywiście, jeżeli ja słyszę od profesora Tedesa, że montuje własne budynki, ociekła własne budynki, a on starosta zajmuje własne, tylko to...
A jak się ludzi zarządzamy?
No, wspólnot mieszkaniowych zarządza na... I potem rzeczywiście ktoś zna, że będziemy mieli osiedle tu czerwone, tu zielone, tu żółte, tu niebieskie, no to jest bardzo istotne, żeby miasto nie będzie się korzystycznie
wyglądało. Nie, to
znam,
osiedle
kolorowe,
no.
Myślę, że to
się da.
Chyba jednak da się uregulować narzuceniem jakiejś odrębnej kolorystyki czy wspólnej kolorystyki dla całego osiedla. Więc to nie jest tak, że to jest problem nie do przekroczenia, tylko kwestia przygotowania wspólnej kolorystyki na danym obszarze.
Tak to robimy.
Każdy budynek, który w tym roku był ocieplany i jest ocieplany, bo jeszcze te prace są na tak powiem, samym ukończeniu, był konsultowany i z powiatem, i z panem burmistrzem. Więc tak to jak było uzgadniane w takim kształcie.
Dobrze, przynajmniej jak dziecko idzie ze szkoły, to nie musi mówić pod jakim numerem, tylko mówi, że mieszka w tym fioletowym domu. A ktoś mówi, a ja w tym dziecku. No i już jest pani.
Kolejna kwestia to jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i inwestycje wynikające z planowanych przez niego działań. I mamy tak, remont stadionu PKS-u. 400 tysięcy, lata 2015-2018.
Przewidziane, w tej kwocie przewidziane są koszty związane z wykonaniem projektu. Przy czym z całą pewnością, jeżeli to będzie tylko możliwe, będziemy aplikować po środki unijne. Pojawia się możliwość korzystania z programów ministra sportu, które uwzględniają możliwość pozyskania środków na nawierzchnię, mówię w tej chwili o tym programie, na nawierzchnię, na kortach tenisowych, jak również nabieżnie, w zależności od tego, jakim środkiem będą wyłożone. Pracujemy nad tym, nawet dzisiaj rozmawiałam z dyrektorem Michalskim, czy mamy możliwość, a jeżeli tak, to w jakim zakresie moglibyśmy aplikować. Istnieje możliwość skorzystania z tak powiem dofinansowania tej inwestycji na poziomie 33% kosztów całościowych. Jeżeli chodzi o stadion, przewidujemy wyburzenie i przebudowę trybun oraz nawierzchni stadionu. Na stadionie Górnika też jesteśmy chyba w tej chwili w końcowej fazie odbioru projektu.
Podobnie jak opisaliśmy, kryty basen będzie modernizowany poprzez wypłycenie i zmianę infrastruktury, on będzie skrócony. Korty na Grabku i na stadionie Górnika założone na kwotę 300 tysięcy złotych, również na projekty, jak również współfinansowane ze środków unijnych.
Takie pytanie Państwo macie? Jeśli nie, to idziemy dalej. Spółka ZO.
Tak, plan inwestycji na przyszły rok wynika de facto przyjętego przez Radę Miejską aneksu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. Ja przypomnę, że ten plan tylko w tym roku był tak stworzony z podziałem na lata 2015-2016 i 2017-2020, żeby nie przeskakiwać tak radykalnie z dotychczasowych relacji i założeń planowanych. Ten plan między okresem marca, kiedy był zatwierdzony, a dniem dzisiejszym troszeczkę się zmienia. To wszystko zależy od środków zewnętrznych, jakie praktycznie mamy do pozyskania. Natomiast co jest istotne na rok przyszły? Mamy zarówno zamierzenia w zakresie dokumentacji projektowej, jak i zamierzenia inwestycyjne dla dzielnicy Jacki i dla pozostałej części centralnej miasta. Przypomnę Państwu, że takimi największymi zadaniami, które zaczynają się w tym roku i są dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to jest kontynuacja kanalizacji w rejonie ulicy Astrów, Alei Róż, Borowej i Czarnowskiego. Jeśli chodzi o nowe inwestycje, przygotowanie do zabudowy czy podbudownictwo indywidualne na działkach sprzedanych przez gminę, to mamy w planie wydać 280 tysięcy na uzbrojenie wodno-kanalizacyjne ulicy Zapolskiej Astnyka, a więc rejonu Dziekana 3B, czyli między ulicą Spacerową a Orzeszkowej. Takich inwestycji, które są również istotne, to kontynuacja kanalizacji rozdzielczej lub Górna Wygroda, czyli kontynuacja inwestycji tutaj w rejonie Urzędu Miejskiego. Jak już jest teren rozkopany, to chcemy iść dalej i pod Katowicką czy w kierunku ulicy Żabi, czy tutaj stacji Statoil, ten fragment miasta również przeprowadzić wymianę kanalizacji z podziałem na rozdzielczą, czyli deszczową i sanitarną. Dużym zadaniem rozpoczynamy 1 grudnia jest również realizacja sieci wodno-kanalizacyjnej rozdzielczej w ulicy Żytniej. To, co było niejako celem aneksu Państwu przedstawianym, ja tylko przytoczę, że w takim układzie już praktycznie finalnym, bo dzisiaj składaliśmy poprawki do WOŚ-u, dla ulicy Żytniej dofinansowanie w WOŚ-u zakładamy na poziomie 360 753 przełom tego roku przyszłego, a ta Dolna Wygroda to łączne nakłady 732 tysiące, w tym 186 tysięcy środki własne, 586 tysięcy to środki w WOŚ-u. Chcemy również na Piastach, niezależnie od tego, że idziemy w dwa duże tematy projektowe. Jednym tematem dużym projektowym to jest wymiana kanalizacji wodociągu w rejonie ulic Bytomska, Kilińskiego, ten newralgiczny odcinek tutaj w rejonie, w sąsiedztwie ulicy Staszica. I rozpoczęcie, właśnie już są te dokumentacje zlecone i realizowane, również wykonanie kanalizacji wodociągu w rejonie Beton na Piastach. To jest również bardzo newralgiczny odcinek, gdzie nie ma sieci gminnych. Zrzut ścieków odbywa się istniejącymi pozostałościami po sieci kopalnianej. Chcemy w przyszłym roku zakończyć projektowanie, by w kolejnym roku rozpocząć realizację. Natomiast w ramach 300 tysięcy złotych w przyszłym roku chcielibyśmy po wykonaniu prostego projektu przedłużyć kanalizację ulicy 3 Kwietnia, gdzie ona jest na wysokości budynku 10, jakby zakończona, iść w kierunku ulicy Sikorskiego i te 300 tysięcy zaangażować właśnie w kanalizację sanitarną na Piaskach. Tam jest korzystny dla nas, dla mieszkańców wskaźnik jakby nasycenia mieszkańców w stosunku do ilości metrów kanalizacji planowanej do wykonania. Nakłady rzędu 2 miliony 400 byłyby maksymalnymi, optymalnie dla spółki. Poziom inwestycji jest na poziomie przy obecnej taryfie zatwierdzonej, te rządy wielkości 2 miliony 200, ale ponieważ to nie są jeszcze ostateczne kwoty i mamy możliwości pewnych manewrów, obawy co do przeinwestowania nie ma. Natomiast mniejsze wykonanie tego roku, tak na koniec tylko dodam, wynika z faktu, że część dokumentacji, która została w zeszłym roku zlecona, dopiero teraz wchodzi w zbiór projektowy. Natomiast spółka zaangażowała spore pieniądze w nowoczesne programy informatyczne, wymianę serwera, zakup wodomierzy i planowany zakup sprzętu typu WUKO, a na wiosnę koparka wielofunkcyjna, obrotowa. I to jest to, co chciałem powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Pytania bardzo to macie.
W punkcie 10 jest wodka, targowisko Grudzi.
Tak.
100 tysięcy. No z tego co wiem, to targowisko ma być zlikwidowane, to jest z czego by
zakupowali. To znaczy to jest założenie przyjęte jeszcze w planie marcowym, przy założeniu, że po drugiej stronie ulicy Grodzieckiej może w przyszłym roku powstać jakaś inwestycja gminna czy komercyjna. Mamy takie w planie tutaj rezerwę finansową, która pozwoli ewentualnie te środki tam wykorzystać, a jeżeli nic się nie będzie w tym regionie działo, na pewno będą możliwości przerzucenia tych pieniędzy na inne wyszczególnione w tym planie. Na wypadek, gdyby były potrzebne te inwestycje, to żeby nie było
argumentu. Nie,
mówimy o targowisku, mówimy o jakby rejonie, czyli terenie po drugiej stronie ulicy Grodzieckiej. W razie potrzeby.
Jaka jest w Przelasi ilość niekanalizowanych ulic? Procentowo. Szacunkowo, to nie jest proszę.
30%
jest niekanalizowanych.
Znaczy, problem jest dwojaki. Z jednej strony kwestia nieskanalizowania, ale na przykład braku ekonomicznego uzasadnienia wykonywania kanalizacji, jak na przykład rejon Madery, gdzie ilość odbiorców korzystających w stosunku do nakładów finansowych to jest specjalnie nieopłacalna. Natomiast jest cały szereg takich obszarów, gdzie jest tak zwana kanalizacja jakby ogólnospłatna, czyli zarówno ścieki komunalne, jak i ścieki deszczowe spływają jednymi instalacjami. Wobec faktu, że katowickie wodociągi, którym sprzedajemy ścieki, planują w przyszłym roku opomiarowanie zrzutu na kolektorach, może się okazać, że właśnie inwestycje rozdziału, bo przede wszystkim kanalizacja tam, gdzie nie ma, a jest wysokie nasycenie i można uzyskać środki zewnętrzne, albo właśnie rozdział kanalizacji, tak jak na ulicy Żytniej, rozdział deszczowej od sanitarnej, co w konsekwencji dałoby być może gminie w przyszłości możliwość rozważenia prowadzenia taryf również za ścieki deszczowe, ale to jest dalsza perspektywa. Nakłady na kanalizację naprawdę powinny być rokrocznie na poziomie, tak powiedziałem, mniej na wodociągi, więcej na kanalizację, tym bardziej, że staramy się te środki również pozyskiwać w pośród, chociaż jako spółka kapitałowa nie ma specjalnie takiego kapitału i takiego majątku, który byłby zabezpieczony. Liczyliśmy również, że może gdybyśmy mieli, to na pewno byśmy ją wkrótce do wyższej wartości podnieśli i byłby to jedyny obiekt, który mógłby być zabezpieczeniem, bo jak Państwo wiecie, nawet siedziba rejestracyjna nie jest nasza, tylko jest gminy i płacimy za to czynsz. Także tu jest praktycznie trochę taki układ nie za bardzo przejrzysty. Spółka powinna mieć coś swojego, żeby
ja jestem nie do końca zresztą, że nikt nie wie trzeciego. Kiedyś czytałem o tym, że są jakieś wyznaczniki unijne dotyczące obowiązku kanalizowania miast.
i że niedotrzymanie jakichś terminów grozi konsekwencjami każdej Unii Europejskiej również. Może pan
przyjąć? Znaczy, no tak w prosty sposób to komentując czy wyjaśniając, to jest tak, że w dużo trudniejszej sytuacji są te miasta, te gminy, które muszą same jakby radzić sobie z problemem odprowadzenia kanalizacji, czy też no, utylizacji ścieków. My jako miasto w 100% jesteśmy obsługiwani przez jedną siedmi gminy, czyli cały zrzut kanalizacji, która jest nie objęta systemem indywidualnych systemów, jest zrzucana do oczyszczalni na Radosze, Sosnowcu i w Katowicach. Czyli można powiedzieć, że problem zrzutu ścieków w gminie nie jest problemem. Natomiast jest problemem to, że mnóstwo tych sieci jest sieciami niegminnymi. Są to pokopalniane sieci zakładowe, które właśnie w jakiś sposób zbierają ścieki. Ale w jakim stopniu, na ile...
Ja to skonkretyzuję pytanie, bo jeszcze bardziej...
Gmina nie pozostaje się konsekwencji braku...
Jeszcze bardziej, bo to szampie, czyli budynki, które nie odprowadzają ścieków do sieci jakiejkolwiek, tylko po prostu wrzucają je, teoretycznie odbierają, szampa są opróżniane, ale tak naprawdę większość to tam... Czy z tego tytułu nie grożą jakieś...
Nie, szampa też są jak gdyby jeden z trzech przyjętych systemów.
Nie.
Natomiast dla poprawy funkcjonowania gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest istotne, żeby te kanalizacje były drożne i odprowadzały wszystko, co jest produktem naszym społecznym.
Czy jeszcze jakieś pytania do pana prezesa w temacie inwestycji? Nie ma, idziemy dalej. ZBEK. I tu są trzy pytania wpisane.
Tak, proszę państwa, może zacznę od remontu trafika. Mamy w przyszłym roku zablokowaną kwotę 1 000 000 zł. Budynek przejdzie generalny remont, począwszy od wymiany dachu, elewacji, jak również wnętrza. Przewidujemy na głównej kondygnacji przygotowanie dwóch sal, dwóch pomieszczeń biurowych, natomiast na dole będzie jedna duża sala od strony wejścia patrząc od placu i drugie mniejsze pomieszczenie. Generalnie zakładamy również w jednym z tych większych pomieszczeń, że będzie to sala widowiskowa. Zamierzamy kupić profesjonalne nadmuśnienie. Będzie również projektowania, będą chowane siedzenia. Mamy nadzieję, że to będzie miejsce wykorzystywane właśnie do różnego typu imprez, czy to organizowane przez miasto, czy też przez inne instytucje. Zamierzamy również przygotować chyba, jeśli dobrze pamiętam, 4 pomieszczenia w piwnicach, gdzie będą mogły ćwiczyć nasze zespoły muzyczne. Jak również dla różnego innego typu działalność generalnie kulturalną, rozrywkową. Chcemy, żeby ten obiekt żył. Myślę, że sama elewacja, którą już widzieliśmy w takiej pierwszej wersji roboczej, też się Państwu spodoba. W momencie, kiedy będziemy to robić, zaprezentujemy. Całość będzie współgrała, czyli plac Janeja, który jak Państwo pewnie widzieliście, już kończymy w tej chwili. Będzie uzupełniony jeszcze o fontannę. W tej chwili nie montujemy fontanny letniej, z wiadomych względów będzie to fontanna zimowa, czyli będzie tylko wyświetlenie. Natomiast kolorystycznie docelowo mamy nadzieję, że we wrześniu, w październiku przyszłego roku obiekt będzie oddany i będzie współgrał ze sobą, znaczy elewację, a plus wyposażenie wnętrza łącznie z placem Janeja. I uzupełniony zostanie jeszcze jedna informacja o plac zabaw, który będzie od strony Biedronki, będzie lekko przesunięty w kierunku budynku. Myśleliśmy, że ten stary plac zabaw, tak powiem, przytrzyma, no ale dotknięty zębem czasu niestety został rozebrany. Jeśli któreś z elementów będą się nadawały do wymiany na innych placach zabaw, to oczywiście robimy, natomiast w tym miejscu powstanie nowy plac zabaw, nowy urządzenie. Druga sprawa to jest dom ludowy. Mamy zabezpieczone tylko 100 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że za te 100 tysięcy złotych uda nam się wykonać projekt. W tej chwili za kwotę, jeśli dobrze pamiętam, liczona 5 tysięcy złotych wykonaliśmy w tym roku prace zabezpieczające, żeby uniknąć dalszej dewastacji obiektu, ponieważ tam zmieniły nam się stropy, niestety były przecieki w dachu. Zostało tylko zabezpieczone, dlatego że pozostaje zasadnicze pytanie, co dalej z tym obiektem robimy. Z racji jego dotychczasowego przeznaczenia i samego obiektu wydawałoby się, że powinien zostać, jako że jest częścią infrastruktury kulturalnej miasta. Natomiast może uda nam się pozyskać środki zewnętrzne. Jeśli nie, będzie również być może rozważyć wyprzedania, ale z jakąś opcją prowadzenia później działalności. Zobaczymy. Dlatego tylko kwota 3 tysięcy złotych się na sam projekt. I rynek 22, ale może tę część zostawię pani Małgorzacie, jako że wchodzimy w sferę funduszy unijnych i bardzo proszę też o dwa zdania komentarzy z tego.
A ja tutaj uprzejmie mam takie pytanie. Dlaczego równo w przypadku rynku 22, jak w przypadku żłobka, to te kwoty nie są wygrane? Tu w materiale z ZBK-u jest wpisane 3 miliony, ale w WPS jest 2600. A w przypadku termodynamizacji żłobka jest 1 000 000, no i weź tam, a tu w ogóle nie ma tego.
Ale pan przewodniczący ma chyba uchwałę w sprawie zmian w budżecie, tak? Które, czyli to one są jeszcze z tego roku.
Nie.
I to co mówimy, że dopiero po zakończeniu roku te inwestycje ewentualnie będą uzupełnione. Ponieważ no to było robione na dzień 15 listopada. Także stąd to jest, trzeba by zobaczyć ten, znaczy WPF, czyli wykaz przedsięwzięć, ale z projektu już budżetu.
Czy z projektu budżetu one będą zwiększone w stosunku do tego WPF, tak?
W projekcie budżetu tak, one mogą, ponieważ no część zadań, tak jak na przykład zmieniamy uchwałę, zmienialiśmy dotacje, czyli ten 1 700 000 przejdzie na przyszły rok. Bo wiadomo, że my miała 700 dotacji na zadanie tego roku nie dostajemy. Stąd dopiero możemy zrobić, zresztą tak jak co roku robimy, po rozliczeniu.
Żłobek nie był planowany wcześniej na rok 2016.
Ale z tym planowany, ale ponieważ no też się zmienimy, jeżeli chodzi o złoże.
Coś mi tu nie gra, no ale okej.
Nie no, na pewno gra.
Jest na 2016, żłobek w projekcie WPF.
Ale nie ma tu materiału, który dał żłobek. Także...
Bo żłobek dał tylko, żłobek dał tylko jako tworzenie nowego oddziału żłobkowego.
No dobrze.
Ale inwestycje to będą jako żłobka, ewentualnie zaczną w tych miejscach energetycznych budynkach, jeżeli będą
zatwierdzone.
Jasne. Tak jest. Dobrze, także zostały tylko te inwestycje wieloletnie, UPF-owskie i wymagające finansowania zewnętrznego.
No to tak szybko odnośnie tych inwestycji. Inwestycje tam są przedstawienie przygotowywane do realizacji. Państwo mieliście taką informację, że w wrześniu jakie inwestycje planujemy i te inwestycje dalej przekładamy na projekt WPF-u i one są aktualizowane ewentualnie. Natomiast nic nowego tutaj tam nie doszło. W przyszłym roku przygotowujemy wnioski na termomodernizację Urzędu Miasta i termomodernizację Żłobka. Te wnioski będą złożone i będziemy realizować te inwestycje. To są inwestycje roczne. W przyszłym roku będziemy składać wniosek w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych typu brownfield. To są tereny pokopalniane na terenie kopalni Saturn. W tej chwili wykonywana jest dokumentacja dla tego projektu i również w przyszłym roku planujemy już rozpoczęcie realizacji, ale to będzie na razie przygotowanie terenu, prace typu wycinka, uporządkowanie.
dalsze roboty planujemy na rok 2017. Dwa projekty w zakresie rewitalizacji przygotowujemy. To jest rynek 22 i budynek na kopalni Saturn, budynek warsztatów elektrycznych na ten moment, tak. Te obiekty posiadają już dokumentację. Dokumentacje wymagają aktualizacji, także też w przyszłym roku są zabezpieczone środki na aktualizację dokumentacji i również zgłaszaliśmy gotowość do złożenia wniosków aplikacyjnych w roku przyszłym na te dwie inwestycje. Tutaj jeszcze przygotowujemy program rewitalizacji, który jest niezbędny, żeby z wnioskiem wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego. Najpierw program rewitalizacji, później wniosek aplikacyjny. Kolejny duży temat to projekty transportowe, niskoemisyjny transport i punkty przesiadkowe. Na terenie miasta planujemy realizację 3 punktów przesiadkowych łącznie z budową tras rowerowych. Nie ma możliwości budowy tras rowerowych jako oddzielne inwestycje, stąd realizacja punktów przesiadkowych i tras rowerowych na terenie Piasków, przy ulicy Katowickiej i przy ulicy Kombatantów wraz z budową ronda. To będą 3 etapy tego zadania. Również w przyszłym roku dokumentacja. Tutaj podpisaliśmy porozumienie z powiatem, bo to są projekty o zasięgu już tutaj powiatowym wręcz, tak, na aglomeracji. Kolejny temat jeszcze mamy przygotowanie ochrona bioróżnorodności biologicznej i tutaj w ramach tego zadania chcielibyśmy przygotować zbiornik w parku Grabek, zagospodarować ten zbiornik i zagospodarować część parku. Oczywiście katalog kosztów tutaj kwalifikowanych jest ograniczony i dokumentacja tak będzie też przygotowywana, żeby wpisywała się w założenia programu regionalnego, bo nie wszystko możemy sfinansować, co byśmy chcieli, natomiast musimy tak projekty przygotować, żeby one kwalifikowały się do realizacji ze środków unijnych. Jeśli chodzi o projekty drogowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i w ramach ogólnie środków unijnych nie ma możliwości realizacji projektów tam drogowych. Natomiast możemy realizować drogi wewnętrzne i takie drogi będą realizowane w środku unijnych. To będzie ulica Scheidlera, czyli drugi etap ulicy Germana w ramach przygotowania terenu dla potencjalnych inwestorów. Możemy realizować trasy rowerowe, ale łącznie z punktami przesiadkowymi. Tutaj okaże również ramach chodników. Przede wszystkim tutaj typujemy, że będą to trasy rowerowe wzdłuż dróg powiatowych, więc tutaj też porozumienia z powiatem. No i jeśli chodzi o remonty dróg, no to korzystamy jeszcze, jedyny program, który jest na remonty dróg gminnych i powiatowych, to jest program przebudowy dróg gminnych, tak zwana wcześniejsza stacjonówka. No i tutaj też planujemy złożyć wnioski. Od tego roku są ograniczenia, gmina może złożyć tylko jeden wniosek i realizować tylko jeden. Nawet nie możemy złożyć więcej niż 2 wniosków, żeby wybrali jeden. Możemy złożyć jeden, ale na zostanie wybrane albo nie. W tym roku złożyliśmy, w przyszłym roku
też będziemy zbierać.
Znaczy, nie wiem, nie ma jeszcze wyników, to jest konkurs. Wniosków jest bardzo dużo złożonych,
nie wiem. Ale jest czymś założone.
Jakie są założenia? Do 50% kwalifikowalnych drog związanych z branżą drogową, jedynie drogową. No i chyba tyle, jeśli chodzi o...
Proszę pan radny, ponieważ komisja trwała dość długo, ale rzeczywiście przerwy nie było.
Ja
tutaj
głównie
nie próbować. A niedługo za chwilę pan przewodniczący zostaje sam, jeszcze czasami się wykruszają. Ja bardzo szybko chciałem 2 rzeczy, może do omówienia na następnej komisji. Częściowo nawet. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy gdzieś w planach tego, czy przyszłorocznych, czy bliskich jest przebudowa targowiska. Dlatego, bo dotarła do mnie kopia pisma z
zgłoszonego przez Stowarzyszenie Kupców Czynszu, a to dotyczy tego tematu, o którym mówimy, którzy proszą o informacje dotyczące tego, jak to jest, jakie perspektywy, kto będzie to robił, w jaki sposób robił i tak dalej. To jest pierwsza sprawa. Sprawa druga, jak wiecie Państwo, jestem świeżym radnym, po raz pierwszy Państwo jesteście drugą czy trzecią kadencję. Mnie troszeczkę dziwi, jak radnego rzecz jest, mianowicie podejmujemy decyzję o tym, że podejmę taką decyzję, czy uchwalamy, że do planu i do realizacji wchodzi jakaś inwestycja. Potem ta inwestycja nabiera wymiaru realizacyjnego. Znaczy najpierw się ogłasza kwestie projektu, ogranicza się, określa się koszty realizacji tej inwestycji w budżecie, a potem nagle patrzymy, inwestycja jest realizowana. Ponieważ wszystko już potem robi organ wykonawczy. Organ wykonawczy, a nie organ uchwałodawczy. Fajnie byłoby, nie wiem, czy w ogóle taka praktyka kiedykolwiek była u nas w mieście, czy w jakichkolwiek innych miastach jest, panie przewodniczący, pan pewnie będzie wiedział lepiej, żebyśmy my jako radni albo komisja również mogli się przyjrzeć etapowi powstawania projektu, żeby potem nie być zaskoczonym na przykład tym, że w trafiku, który w tej chwili jest tak mocno i tak mocno inwestowany, scena przylega do ściany. To według mnie w przyszłości, podejrzewam, że prędzej czy później przyjdzie taki czas, że będziemy chcieli sprzedawać grafika, to na przykład uniemożliwia to, żeby to kiedyś w przyszłości sprzedać, bo być może taka możliwość. Chodzi mi o to po prostu, czy projekty różnych przebudów, różnych inwestycji, kiedykolwiek podlegają, to potem także analizie przez komisję. Czy możemy tego typu rzeczy sprowadzić?
Ja nie wiem, czy to do mnie pytanie jest.
Nie, to jest taki, to jest problem, stawiam problem. Uważam, że... Stawiam problem, nie, szanowni, że... No to decydujemy, no dobra, robimy plac imienia, ja się nazywa ten plac.
Generalnie to rada decyduje o inwestycjach. Większość rady decyduje o inwestycjach poprzez UPF. Na trudno, żeby radni wnikali w projekty i przesuwali, no to tak jak w sumnym filmu, że te punktowce przenosili z jeziora ten i jeszcze weźmiemy pieniądze za koncepcję. Także to chyba nie o to chodzi w tym wypadku. Ale co do samych inwestycji, to się wydaje, że radni mają taką decyzję.
Nie, no tak, radni decydują o tym, że robimy jakąś inwestycję, ale kształt może potem dla rady być zaskakujący. Przykład, no pod najbliższym względem, no przecież niedawno robiliśmy remont rynku polegający na ułożeniu płyt ułatwiających chodzenie. No kiedyś to było zatwierdzone przez organ wykonawczy i kolejny organ wykonawczy zmienia te decyzje i znowu mamy krok.
Zwłaszcza w przeradzie organy wykonawcze są zmienne.
Zasadzie są zmienne, natomiast...
Ale jak
do tego stoczka powinno być? Przegórowa sprawa dotycząca inwestycji, którą ja chciałem zgłosić. Przepraszam, bo nie do końca dotyczy tematu, ale chyba że kończymy ten.
Proszę kontynuować.
Mniej więcej pół roku temu, na której sesji podejmowaliśmy uchwałę o tym, że zdecydujemy się sprzedać tereny nad rzeką, są bliskie aktualnemu pałacowi Saturna. Chciałem się zapytać, czy to już jest sprzedane, czy ta uchwała została zrealizowana, czy to już... Bo gdyby okazało się, że jeszcze nie jest to rzeką skonsumowane, to prosiłbym Rada, żeby się zastanowiła na tym. Gdyby to nie nabrało jeszcze tych elementów wykonawczych, żeby się nad tą decyzją zastanowić. Dlatego po przemyśleniu nie zdążyłem sobie do tego powiedzieć, znaczy nie zdołałem, bo nie myślałem o tym wówczas. Natomiast nie odgadniamy przyszłość rzeki Brynicy. Rzeka Brynica, która została zniewolona murami nie tak dawno, bo po II wojnie światowej, kiedyś miała to pójście inny przebieg. W związku z tym dopiero po zniewoleniu murami okazało się, że tereny zaraz za wałami są terenami, które można sprzedać. Kiedyś pewnie nie można było, by był mandrze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w perspektywie dalszej uważam, że tereny dzikie rzeki trzeba jednak zachować miastu. Wymiary można się. Oczywiście wiemy, że jest sprzedane, wiemy, że jest zagospodarowane, ale jeżeli są jeszcze takie, które nie są, to byłbym za tym, żeby wrócić do tematu i cofnąć taką decyzję.
Na przyszłość mamy większą szansę na zagospodarowanie tego, bo jest konkretny inwestor z konkretnym pomysłem i
To są tereny nadrzeczne, więc kiedyś...
Ale minister też świetnie o tym wie, że to jest teren zalewowy i wie, jakie z tego wynikają konsekwencje, bo było to poruszane już wtedy w momencie sprzedaży, bo pamiętam, jeszcze radny Gabroński też bardzo to poruszał i ja też o tym mówiłem. Inwestor świetnie wie, że jest to teren zalewowy i wie, jakie z tego wynikają konsekwencje. Także jeśli ktoś chce coś zrobić i ma pomysł i dał przykład, że jednak ktoś tam postawił, no to nie wydaje mi się, żeby to trzeba było blokować dla zasady. Ale to jest moje zdanie.
To znaczy ja akurat odnośnie tej kwestii, to popieram też pana przewodniczącego, bo ten o... A nie ty rozumiem, bo ci rzeczy jesteś taki dziwny, to się chyba lewo nogą
zdarzy.
Zupełnie nie było. Nie widać, że poważny zmęczony. Akurat jeżeli chodzi o ten odcinek, to jestem akurat za podjęciem tej uchwały dotyczącej sprzedaży, bo raz, to jest niewielki odcinek tych nadrzecznych terenów, dwa, akurat to jest na osiedlu Musiała i tam zupełnie bardzo nieciekawie się przedstawia życie tam akurat w tym odcinku. W związku z tym jest to akurat dla mnie to pozytywne.
Ja chciałbym
zadać
pytanie, bo jeżeli to już poszło i
to jest to słuchaj, to
się
nie ma
tego przydatek przebudowy targowiska. Czy jest przewidywana przebudowa targowiska niebawem?
Tak, z tego co wiem, najpierw trwały prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ nie mogliśmy zbudować tam żadnej hali kasarskiej, tenże na terenach, na których w tej chwili postawione jest targowisko, w miejscowym planie zagospodarowania były miejsca parkingowe.
Jakie są perspektywy czasowe w takim razie?
Myślę, że to jest kwestia miesiąca, dwóch.
I wtedy swój temat stanie na posiedzeniu rady, tak?
I wtedy będziemy się zastanawiać co dalej i w każdym przypadku będziemy się do Państwa zwracać z wnioskiem. Innej opcji nie ma. Tam nie możemy decydować tej materii.
Pan radny, jeszcze jakieś pytania tutaj bardziej do tematu głównego inwestycji?
Bardziej do tematu głównego cieszyłbym się, bo gdyby dynamicznie wyglądała kwestia prób pozyskiwania środków unijnych. Wydaje mi się, że...
A przepraszam, bo jestem zdecydowana, że mam na myśli, że to bardziej dynamicznie.
Ja nie jestem fachowcem w kwestii pozyskiwania środków unijnych. Nie jestem, ponieważ ja się nie ubiegałem. Natomiast jeden z strzelarzy, który się na tym zna, bo jego firma prowadzi tego typu działalność, sprawdził, ja szczegółów w tej chwili przy sobie nie mam, natomiast sprawdził gdzieś tam w tych różnych zasobach że informacji wynikających z instytucji, które z tym pośredniczą, czy to organizują, no że wniosku przelazi praktycznie nie ma. Że są wnioski Siemianowic, wnioski Bobrownik, wnioski jakichś dziwnych gmin z województwa śląskiego,
już
a przelazi jest bardzo mało.
Już odpowiadam, aczkolwiek pewnie pani Małgosia zrobi to jeszcze bardziej precyzyjnie i dokładniej niż ja. Z całą pewnością gminy pozyskują środki, ale na zadania, w których my nie byliśmy zainteresowani pozyskiwaniem środków, na przykład na transport, na przykład na inne zadania, nie byliśmy zainteresowani. Jak Państwo wiecie, prace w ramach subregionu trwają już od chyba 3 czy 4 lat, także zostało to wypracowane na każdym posiedzeniu. Jeżeli gmina mogła skorzystać ze środków i powiedzmy była oferta ze strony Regionalnego Programu Operacyjnego, to skorzystała. My czekamy, to przed nami. To będą
konkursy się praktycznie otworzyły w sierpniu tego roku. Zmieniła nam się perspektywa, więc też nie wiem, o co się Pan mówi, czy o okresie wcześniejszym, że teraz nie uzyskiwała środków, czy o tych kilku miesiącach w tej chwili, gdzie uruchomiona została nowa perspektywa i ruszyły konkursy w ramach RPO. Jeśli chodzi o RPO, ruszyły konkursy w ramach WIT-ów jak najbardziej. Gminy zgłaszają gotowość i konkursy są ogłaszane niejako pod terminy, jeśli chodzi o WIT-y. Czyli my zgłaszamy, że nasz projekt będzie gotowy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Z nami będzie gotowy jeszcze projekt Będzina, Sosnowca i kogoś. I wtedy ten konkurs jest ogłaszany. My startujemy dalej w konkursie, ale informujemy Urząd Marszałkowski, że wniosek będzie złożony. Kolejne gminy na to samo działanie zgłaszają gotowość w trzecim kwartale i taki sam konkurs jest ogłaszany, więc nie wiem o co chodzi z tym pozyskiwaniem środków i z jakich źródeł.
Innymi słowy, trzymamy rękę na pulsie, tak?
Oczywiście, dokładnie.
I tym bardziej, że każda nasza zmiana w tym momencie, gdybyśmy na przykład się wycofali i uznali, że nie chcemy pozyskać środków w danym obszarze, rodzi określone konsekwencje dla pozostałych grup.
Dokładnie. W zeszłej perspektywie myśmy zrealizowali bodajże 14 czy 15 dużych projektów ze środków unijnych jako...
Wykorzystałem się.
Tak, tak. Jako gmina tylko. Nie mówię tutaj o Polsiu i o Posiu. Natomiast ta perspektywa, tak jak mówię, otworzyła się w tej chwili. Sprzecznie było ogłoszone pierwsze konkursy. W tych pierwszych konkursach też zostały złożone wnioski, bo zostały złożone wnioski oświatowe. Procedura oceny wniosków w tej chwili trwa 6 miesięcy. Tak jest to, że pan marszałkowski, 6 miesięcy ocena wniosków.
Dobrze, jeśli...
Ja jeszcze się mam jedno pytanie, mam to zapytanie. Gdy pani burmistrz mówiła o inwestycjach w BZK, pan burmistrz szalenie, no mam na któryś tam serki, zresztą również w czasie kampanii wyborczej, była mowa o remoncie budynku po byłej szkole na 21 listopada. Nie ma zaplanowania, właśnie chciałam zapytać o to. Już odbędę.
Proszę państwa, w ciągu ostatnich chyba 6-8 tygodni odebraliśmy kilka telefonów, jak również odbyliśmy dwa spotkania z przedstawicielami dzieci zainteresowanych nie tylko pozyskaniem w formie zakupu czy dzierżawy wieloletniej nieruchomości gminnych, ale również taką opcją budowy mieszkań komunalnych. Jak na razie próbujemy rozebrać na tym, że kolega, w mojej ocenie wydaje mi się, że jest to pewna lista rynkowa, która została związana z budownictwem dla osób tak zwanego trzeciego wieku. Nie wchodzę w szczegóły, ale nie miałaby to być forma budowania, powiedzmy, domów w spokojnej starości, jakkolwiek byśmy nie nazwali tego typu obiektów, tylko raczej budowanie obiektów, które pozwalałyby zamieszkiwać przedstawicielom tej grupy społecznej również całą infrastrukturą i socjalną, i medyczną, czyli rehabilitanci, lekarze, pielęgniarki, plus część rekreacyjna dla osób, które miałyby na to ochotę i byłyby w stanie ze względu na swój stan zdrowia, to znaczy park, propozycje ćwiczeń, jakieś siłownie na powietrze, jak również basen. Z reguły podmioty zainteresowane szukają takich miejsc, takich działek, które bezpośrednio przylegałyby do terenów zielonych. Więc tak jak pani radna była uprzejma, jest to teren idealny w bliskości parku. Natomiast czekamy na konkretyzowanie tych propozycji, dlatego że większość zainteresowanych, jeżeli mówimy o tym obiekcie, to my najlepiej byśmy wyburzyli. Ja mam wrażenie, że się to bierze. Wiąże się to z tym, że w przypadku, gdyby taki obiekt należało rozbudować, czy też dobudować nową część, pozostaje kwestia, myślę, że każdy z tych podmiotów chciałby pozyskać środki na modernizację, więc pozostanie kwestia uzyskania stosownych parametrów energetycznych. W związku z tym jest to na pewno dużo, dużo trudniejsze niż budowanie z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Także zostawimy jak gdyby ten temat otwarty. Myślę, że jeśli dojdzie do skonkretyzowania już jakichś propozycji, z całą pewnością będziemy je Państwu przedstawić. Dziękuję bardzo.
Pan radny jeszcze nawiązując do kwestii szkoły. Przypomnę, że pewnie Państwo wiecie, że aktualna władza planuje poważne zmiany edukacyjne, które rozwiją się we wszystkich gminach, we wszystkich miastach społecznych, mianowicie zapowiadane likwidacje gimnazjum. I to warto by się do tego również przymierzyć pod kątem posiadanych przez przymierzyć się do tego, bo może to, co się stanie, wtedy nagle stanie się z koniecznością zlikwidowania gimnazjów w Przelazie, a więc na przykład z dzielnicy Piaski nie wiem, czy będą potrzebne dwie szkoły podstawowe. W tej chwili jest jedna szkoła podstawowa i być może ogarnia te wszystkie dzieci, które tam są. I nagle zostaniemy z potężnym budynkiem, który już nie będzie potrzebny na gimnazjum, którego nie będzie. To tak przy okazji, żeby brać to pod uwagę, dlatego, bo rzeczywiście budynek na 21 listopada stoi i straszy, a i żal go po prostu.
No i wymaga ogromnego
wchodzenia.
Ja bardzo
przepraszam, muszę uciekać, bo mi
odbiera się.
Za to kończymy dzisiejsze. Dziękuję bardzo.